o tej Atalancie chwilę porozmawiać, ale chyba... Tak, nagrywa się. Ale chyba trochę nie wiem, jak zacząć. Może ktoś dzisiaj... Może odwrócimy formułę i dzisiaj po prostu ktoś zacznie z sali. Ja na pewno zaraz coś powiem, ale muszę się trochę uspokoić. Czy jest mikrofon dla... publiczności? Super, bardzo dziękuję. I w takim razie zaczynamy tu, a ja teraz się zamieniam w słuchacza przynajmniej na 10 minut. Dam ci ten mój. To weź ten, a tutaj się sprawdzi.
A, dobrze.
Przepraszam za to małe zamieszanie. Ja również jeszcze raz gratuluję podcastu i całej działalności. A ja chciałem powiedzieć, że dla mnie Atalanta i w ogóle Gianfranco jest bardzo ważny, ponieważ ja też jestem związany z ruchem anarchistycznym. To jest najbardziej znany reżyser związany też z tym ruchem. I teraz, jak oglądałem Atalantę, to dopiero tak naprawdę spojrzałem na ten film właśnie pod tym kątem, ponieważ no tak jak ty mówiłeś w podcaście, Michał, i tak jak ja o nim pisałem też na stronę Skuty Rozbrat, który ma też taką swoją działkę kulturalną, ja tam opisałem wszystkie te cztery filmy Jeana Vigo, jakby na fali tego, że one mnie też zafascynowały. Puszczałem je w anarchistycznej kawiarni w Poznaniu i też były wokół tego dyskusje, wokół wolnej szkoły przy okazji Pały ze sprawowania, czy wokół jakby takiej burżuazyjnej estetyki i krytyki tej estetyki właśnie przy okazji a propos Nicei. No i właśnie jakby patrzyłem na ten film pod kątem tego, że jest to film o miłości, o szukaniu konsensusu, jakby takich bardzo ważnych wartościach dla anarchistów, ale właśnie takich, no bardziej w stylu tego filmu, który oglądaliśmy na początku tej trójki Spoiler-Rostera, czyli Cienki Czerwonej Linii, czyli jakby szukania, no porozumienia, jakby tego, jakby takiej porozumienia i no jakby takiej zgody konsensusu właśnie. Natomiast teraz, jak oglądałem Atalantę, to zwróciłem uwagę tam, że jakby cały film jest opowieścią o, no właśnie, zafascynowaniu najpierw taką kapitalistyczną kulturą, a później jakby zrozumieniem tego, jak ona jest oparta na jakby no nierównościach, no i wybraniu jednak cięższego, właściwie robotniczego życia, niedoskonałego, to nie są przecież ani, Jules nie jest najbardziej przyjemną osobą, ale i tak Vigo i mi się wydaje jako widzowie waloryzujemy to pozytywnie, jednakże jest to większa wartość niż taki świat udawany, świat pozorów, który tutaj jest pokazany przy okazji tego właśnie Paryża i zupełnie, scena, która zupełnie mi umykała, a która teraz mi jakby totalnie chwyciła za serce, czyli tego chłopca, który porywa torebkę, zostaje zlinczowany, przejęty przez policję i za chwilę widzimy bohaterkę, którą okradziono, która stoi przed bardzo długą kolejką do jakby urzędu pracy, gdzie pracy nie ma. I mi się wydaje, że jakby trzeba być naprawdę z jednej strony poetą, a z drugiej strony najwybitniejszym jakby takim agitatorem politycznym. Dla mnie to jest akurat pozytywne. Jestem anarchistą, działałem w wielu jakby formach tego ruchu i uważam, że żeby tak pokazać, o co chodzi w idei niezgody na rzeczywistość i postulowania jej zmiany, że to trzeba być naprawdę jakby no geniuszem w pewnym sensie tej formy i jest to tutaj w tym wypadku bardzo uprawnione. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to że uważam, że ten film jest sumą Jeana Vigo, że tutaj jakby mamy i takie przenikania związane z a propos, jak było w a propos Nicei, czyli jakby z jednej strony taki migotliwy świat błyskotek, który jakby jest skontrastowany z biedą, a z drugiej strony mamy tutaj właśnie mamy tą wodę, która była w filmie o Tarisie. No i wreszcie mamy młodych ludzi, małe dzieci, które szukają swojej autonomii, no i swego miejsca w tym świecie. Też żeby trochę powiedzieć dość, ale żeby też powiedzieć, jak chciałem, żeby ten świat wyglądał. Dla mnie ten film jest wspaniały i ja jestem w nim tak samo zakochany, tak jak ty. Dziękuję ci, że go wybrałeś na pierwsze miejsce.
Bardzo, bardzo dziękuję i od razu powiem, że jestem zachwycony, że zacząłeś właśnie od tak profesjonalnego, dodam, wprowadzenia do właśnie warstwy ideowej tego filmu, bo wydaje mi się, i dzisiaj znowu, dzisiaj pierwszy raz go widziałem na dużym ekranie, ale jakby sedno tego, o czym jest ten film, to znaczy, że w postaci Dity Parlo, czyli właśnie Juliette, mamy tą niewinność spojrzenia, prawda? Mamy tą właściwie jeszcze takie przednowoczesne spojrzenie. Ona jest tą właśnie dziewczyną wychowaną na wsi, która nie widziała nigdy miasta, która nigdy nie była wystawiona nawet na taką pokusę masowego przekazu, jaką jest radio, bo pierwszy raz widzimy, jak ona słucha radia. I że to jest film właśnie o tym, jak ktoś jeszcze nie dotknięty tą, powtórzę, nowoczesnością, styka się z nią i że to jest w ogóle temat XX wieku, tak? Najważniejszy, że nowoczesność jest czymś tak pociągającym i tak wciągającym nas jakby w swoją machinę i że tak powiem, każdy z nas nosi ją teraz w kieszeni w postaci telefonu i tych wszystkich rzeczy, które nas po prostu cały czas kuszą, tak jak kuszą tutaj, że tak powiem, ta prymitywna wersja Spotify'a, tak, którą widzimy, kiedy ona sobie chcą posłać piosenki. I mam wrażenie, że Lita Parlo jest takim medium tego filmu, właśnie, że poprzez jej spojrzenie, poprzez jej świeżość reakcji, wspaniale prowadzoną przez Vigo, ale przecież też odnalezioną w niej po prostu jako aktorce, my widzimy, że nie da się oprzeć tej pokusie. Po prostu nie da się. Ona jest zbyt silna. To pokusa bodźców, pokusa czegoś, co jest oszałamiające, nowe, ciekawe, co tak jak ten sprzedawca właśnie, prawda, wędrowny artysta, on jest wieloma rzeczami naraz, ale to też jest właśnie to, że Vigo pokazuje go jednocześnie jako niesłychanie atrakcyjnego, zabawnego, ale on też sprzedaje rzeczy. To jest bardzo istotne, że on cały czas właśnie też sprzedaje te chustki. No a teraz mam wrażenie bardziej niż na pewno, nie wiem, 25 lat temu, kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, mówimy bardzo często o tym, prawda? Jaka jest cena uwiedzenia przez tą taką kapitalistyczną obietnicę, prawda? Konsumpcyjną obietnicę. Myślę, że teraz wiemy to o wiele bardziej niż wtedy, a z drugiej strony figura ojczulka Jules'a jest figurą, która, i to jest moim zdaniem też geniusz tego filmu, to jest też figura kogoś, kto wchłonął w siebie bardzo dużo bodźców, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo miejsc, bardzo dużo rozmaitych wrażeń, ale mimo to nie wpadł w tą właśnie konsumpcyjną pułapkę, prawda? Znaczy, że on był wszędzie, znał wszystkich, doświadczył pewnie wszystkiego, ale nie w ramach tego świata właśnie błyskotek, konsumpcji, jakiejś fałszywej obietnicy tak naprawdę opartej na sprzedaży. I to jest, no tak w największym skrócie zaczęliśmy od razu, że tak powiem tutaj z wysokiego C, bo wywołałeś temat bliski sercu samego Vigo, ale tak, myślę, że to jest film o spojrzeniu Dity Parlo, o spojrzeniu Juliet, która musi się zatopić w tym Paryżu. To jest po prostu za duża pokusa, żeby tam po prostu nie pójść, żeby nie wsiąknąć w tą miejską tkankę obietnic, bodźców, atrakcji, to ważne słowo. No i ironia, też pięknie, nie mająca nic wspólnego z oryginalnym scenariuszem, to wymysł Vigo, że ona zostaje właśnie poniekąd też ironicznie ocalona przez tą technologię, bo dzięki temu, że Jules słyszy tą piosenkę, której ona słucha w tej maszynie, no to on ją odnajduje. Dodam, że scenariusz, już tam mam książkę o Vigo, ale powiem to z pamięci, chciałem przeczytać. Scenariusz był czymś zupełnie innym. Był konwencjonalną, moralistyczną przypowiastką, żeby dać miarę, taką próbkę malutką tego, jaki to miał być film w zamyśle scenarzysty. Poszukiwanie Jules'a, to znaczy Jules szukający Juliet w mieście, to miało tak wyglądać, że no ona oczywiście tam już była tak zagubiona w tej miejskiej dżungli. On w pewnym momencie, scena jest taka, że on wchodzi do jednego z kościołów i przygląda się dłoniom modlącej się dziewczyny i po tych dłoniach rozpoznaje, że to jest ona, patrzy na nią i tak naprawdę ją jakby zaciąga na tą łódkę, na barkę, gdzie ona tak naprawdę zostaje upokorzona przez Jeana. Znaczy ona jest takie wyraźne napomnienie, tak? że tutaj przekroczyłaś jakąś granicę i teraz wracasz tu, gdzie twoje miejsce. Więc tak naprawdę była taka moralistyczna przypowieść o jakiejś właśnie transgresji dziewczyny, która potem wraca, młodej kobiety, która wraca do tego porządku życia na barce. Natomiast oczywiście w rękach Vigo to się stało czymś zupełnie, zupełnie innym. Zaraz powiem jeszcze o paru reżyserskich pomysłach, które naprawdę ten dosyć banalny tekst wywróciły do góry nogami. Ale odbijam piłkę i może tak, tutaj Patrycja, później Andrzej i zaraz będziemy tę piłkę podawać po całej sali.
Ja chciałam zacząć patetycznie, bo wydaje mi się, że patos w pewnych momentach jest jak najbardziej usprawiedliwiony, tak jak dzisiaj. Myślę, że to jest dobry moment. Mnie ten film zawsze okrutnie wzrusza. I nie wiem dlaczego. I wolę to tak nawet zostawić, bo mam wrażenie, że na takim poziomie ten film na mnie działa, że nie do końca to właśnie nie do końca umiem to uchwycić. Nie wiem w którym momencie, nie wiem jakby co najbardziej. Nie chce mi się nawet tego analizować też, nawet mimo tego, że jakoś tak lubię to robić na co dzień. Jak wróciliśmy wczoraj z okna na podwórze, to właściwie do ostatniej minuty przed snem jeszcze o tym rozmawialiśmy. A tutaj w ogóle ja po prostu to potrzebuję bardzo przeżyć i bardzo mało mam takich filmów. Raczej jestem taką osobą, która lubi sobie intelektualnie pożonglować. I to jest dla mnie taki film jak właśnie Wspaniałość Ambersonów albo jak Noc Myśliwego, to znaczy bezpośrednio dotyka. I nie wiem, i po prostu chciałabym z tym nas tak trochę też zmierzyć, właśnie nie z tymi wszystkimi zawsze kontekstami i z tym, kim są ci ludzie i jak ten film jest zrealizowany, ale że też po prostu te momenty też w życiu kogoś, kto ogląda dużo filmów, się jeszcze mogą piękne zdarzyć i to jeden z takich momentów.
Bardzo dziękuję. Myślę, że Vigo doceniłby tą zbitkę, okrutnie piękno. A chcę tylko powiedzieć, że ciekawie też zostawiłaś właśnie z Wspaniałością Ambersonów i Nocą Myśliwego, bo to wszystko są takie filmy pojedyncze. Tak? Nie ma drugiego takiego filmu jak Noc Myśliwego, nie ma drugiego takiego filmu jak Wspaniałość Ambersonów, z wielu powodów. Nie czas, żeby o tym mówić, ale tak, to są takie jedyne takie okazy. Właśnie Atalanta to też jest jedyny taki taki okaz. Chyba Andrzej ma mikrofon, więc Andrzeju.
Tak. Andrzej Bukowiecki, dobry wieczór. Michale, dołączam się do gratulacji Spoiler Mastera. W ogóle za wszystko, co robisz i dla Kina Muranów, za ten fantastyczny przegląd, w którym niestety nie mogłem z różnych powodów we wszystkich pokazach uczestniczyć, ale nawet to, czego byłem tutaj świadkiem, uczestnikiem, zostawi na mnie długie wrażenie. Tak, wszystko to, co Państwo powiedzieli, Pani Patrycja i Pan i Ty, to wszystko jest prawda, to jest rzeczywiście taki jeden z tych okazów w filmie. I to, co, że tak powiem, tymi z ust wyjąłeś, ta charakterystyczna dla kina lat 30., nawet polskiego, fascynacja kina dźwiękowego oczywiście, bo w niemym to by nie miało żadnego sensu. Fascynacja urządzeniami dźwiękowymi, fonografami. Tutaj to jest akurat patefon, bo fonograf był urządzeniem wcześniejszym, wypełniającym na wałku woskowym. Tutaj już mamy płytę gramofonową, ale to jest nieistotne. To mogły być tam jakieś wersje przejściowe. Różnymi głośnikami ulicznymi, które filmy radiowe Philipsa na przykład wypuszczały wtedy. Tutaj też mamy coś takiego, prawda? Jakimiś takimi szafą grającą. Wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, ale to jest tylko pendant do twojej pierwszej wypowiedzi. Rzeczywiście zastanawiamy się, co w tym filmie jest niezwykłego, dlaczego jest on niezwykłym okazem. Z jednej pierwsze wrażenie takie, jakie miałem już oglądając oczywiście dzisiaj ten film po raz trzeci czy czwarty, chociaż po raz pierwszy w tej cudownie zrekonstruowanej wersji, to jest taki, że on jest zaskakująco znaczy tak, najważniejsza rzecz, że to, co powiedziałeś przed filmem, że jest bardzo kameralna i prosta opowieść i z tej kameralnej, bardzo prostej opowieści, oczywiście dzięki talentowi Jeana Vigo, wyrosł film niesłychanie wieloznaczny. Tu jest tyle tematów, i to niezwykłych. I tak, z jednej strony jest to film zaskakująco bliski tej fali wielkiego kina francuskiego, tego czarnego romantyzmu, które pojawia się potem za sprawą de Viviera i Marcela Carné, czyli Ludzi za mgłą, bo mamy tutaj też port, prawda, barki, mgły i różne tego typu historie i takich pogubionych ludzi, jakich grawali Jean Gabin czy właśnie Michel Simon w tych właśnie w tych filmach, a z drugiej strony ten film jest jednak odbija od nich, jest można powiedzieć mniej melancholijny, mniej romantyczny, a jak na tamte czasy musiał być szokiem dla widowni poprzez swoją no pewnej sensie brutalność, bo tu jest przemocowość pokazana, poprzez pokazanie szaleństwa, kryzysu małżeńskiego, można prawda, powiedzieć. Ty przed projekcją bardzo słusznie doceniłeś aktorkę, która jest jednak troszeczkę tutaj pewnej jednak w konwencjonalności się trzyma. Michel Simon, rzeczywiście to jest pewnie jego jedna z życiowych ról, ale zagrał wiele genialnych ról w tamtym kinie francuskim. Natomiast doceńmy aktora, który zagrał Jeana super nowocześnie, wyprzedzając
Jean d'Aster,
wyprzedzając epokę niezwykle powściągliwie, prawda? A te sceny takie budzące nawet pewnego rodzaju grozę, dreszcz emocji jest po prostu no, fantastyczne, jakby się widziało jakiś zupełnie film dzisiejszy. A chyba najistotniejsza sprawa, jaką chciałem się podzielić refleksją, to jest ta jednak warstwa poetycka tego filmu. Wydaje mi się, popraw mnie, jeżeli błądzę, bo tutaj w tej chwili nie mogę się poprzeć żadnym cytatem czy faktem, ale musiał mieć ten film duży wpływ na wczesnego Felliniego. Przecież tu są kadry jak z La Strady, bohater, który ten domokrążca taki, prawda? To jest taki trochę oczywiście szalony, ale ten świat cyrku jest tutaj taki, ten świat właśnie tych ludzi drogi takich, ten domokrążca, tam gdzieś jakiś, no wędrowców takich i tak dalej. To jest rzecz fantastyczna i gdzieś ten taki duch felinowski tak na chwilę gdzieś przebija. Może to jest tylko moje skojarzenie, ale no, każdy ma z nas prawo do jakichś własnych tych. A potem nagle rzecz zaskakująco nowoczesna i tutaj się oczywiście włącza Kaufman, ale też przy Jeanem Vigo, wręcz graficzne kadry, jak tam dopływają do Hawru i on ucieka tak do przodu, taki zupełnie asceza tego obrazu, więc znowu coś wyprzedzającego epokę, coś absolutnie zaskakującego. I mimo, że to tworzy ten film pewną absolutnie jednorodną całość, opowieść, mimo tych kłopotów, jakie były przy realizacji ogromnej, to jest pełen naprawdę i w warstwie treściowej, i w formie niesamowitych zaskoczeń, które są źródłem ogromnej dla nas przyjemności i zachęcają do wielorakich poszukiwań i wchodzenia w jego bardzo głęboką, wbrew pozorom tkankę.
Przepiękne słowa, Andrzeju. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Andrzej Bukowiecki, kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Bardzo pięknie to powiedziałeś, uchwycę się słowa zaskoczenie, bo rzeczywiście jest to film wielu zaskoczeń formalnych, treściowych, powiedziałbym tonalnych, tak? W sensie takich różnic, czasami mówię, chropowatych, czasami to jest takie jak przeskakująca płyta, że nagle zmienia się tonacja, natomiast tylko dam jedną próbkę tego, jak Vigo właśnie odchodził od tego scenariusza, który był spisany i w tych mikrozmianach, które on wprowadzał, jest dokładnie właśnie, że tak powiem, architektura tych zaskoczeń, o których mówisz. Scena pierwsza, przedziwny pochód weselny, prawda? Co to za pochód, prawda? Ta para, prawda? Taka, czy to żałobny pochód, czy weselny? Co to przez te puste ulice tej wioski? Ale tam jest ten moment z kwiatami i w scenariuszu było po prostu, że tak, Gilles i jego pomocnik czekają, kwiaty są, oni je wręczają i tyle. Natomiast pomysł, żeby te kwiaty wpadły do wody i jeszcze przebijający to pomysł, żeby ten pomocnik zebrał ten polny taki, prawda, przedziwny bukiet, girlandę, jak to nazwać, to już jest właśnie pomysł Vigo, tego nie było w tekście. Drugi w tej samej scenie, w tekście zapisane, młodzi wchodzą na barkę po trapie, tak, po tym wysuniętym trapie. No, tak, byłoby to wiarygodne, ale co on robi? On z tego rezygnuje i robi ten niesamowity moment, kiedy ona jest jakby przerzucona, prawda, na tym takim długim drągu. I to już od razu jest o jakiś niesamowity obraz, prawda? Ta Dita Parlo po prostu frunie na... I to są takie dwa krótkie przykłady, dodam z pierwszej de facto sceny tego filmu. Wiem, że jest to nazwane w tej książce o Vigo, którą ja mam, że jest to ujęcie lotnicze, aerial shot i tyle to jest wiele. I wiem, że to było ostatnie zrealizowane ujęcie, tyle i to było ostatnie zrealizowane ujęcie do filmu i rzeczywiście ono jest no, ostatnie też w filmie. Ale to tak tylko mówię, daję dwie próbki z pierwszej sceny, ale widać jak Vigo pracuje jakby z tym tekstem, który jest bardzo dosłowny, bardzo prosty, a on wymyśla te właśnie kolejne... Aha, jeszcze, bo dzisiaj widziałem wspaniałe reakcje na koty w tym filmie, tak? Który jest około 10, to jest chyba najbardziej kociarski film z klasyki kina. Zaraz może Sebastian mnie poprawi, może jest jeszcze jakiś inny. Ale powiem tylko tyle i to jakby zakończy sprawę, jeżeli chodzi o Państwa stosunek do scenariusza, którego nikt z nas w całości nie czytał. Mianowicie w scenariuszu był pies. W scenariuszu był po prostu pies. A Vigo zmienił to właśnie na tą rodzinę kotów. Notabene na planie była obecna przedstawicielka Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami, co było dosyć pionierską wtedy praktyką. Michel Simon zresztą jest tutaj bardzo czuły dla tych kotów i z tej książki, którą mam, też wynika, że on kilka tych kotów potem zaadoptował po filmie, więc... ulubionym kotem Michela Simona był ten, który kiedy gramofon gra, umościł się w tubie tego gramofonu, więc tak tylko a propos, ale znowu, w scenariuszu był po prostu piesek na barce, a tutaj jest cały wątek odrębny, tak? Jakby cały w ogóle taki budowanie tego świata poprzez właśnie obecność tych kotów. Także to taka mała próbka. Wiem, że tam ktoś z tyłu się głosił, ale nie już teraz mam... Czy ktoś jeszcze chciał się podzielić? Proszę bardzo, pan, tak, z samego przodu. Jakby, proszę wysoko ręce, bo ja czasami nie jestem w stanie zobaczyć, a... Tak. Tu. Tak.
Dziękuję. Oczywiście trochę zmienię refleksję. Zresztą pięknie pan Bukowiecki Andrzej powiedział o tym wątku czarnego romantyzmu, ale kiedy ja to oglądałem, to zastanowiło mnie właśnie, że jeżeli w pewnym momencie był zachwyt w moim dzieciństwie, młodości nad kinem Marcela Karne, bo to może wygląda paradoksalnie, ale właśnie tak jak mówiliśmy, że ta dziewczyna jest ze wsi i nagle nie zna tego miasta, to oczywiście w narracji politycznej jest, jacy my byliśmy nieszczęśliwi w tych latach gomułkowskich, pierwszej dekady, tacy bardzo nieszczęśliwi, bo nie mamy tego kontaktu z kinem zachodnim. Oczywiście to była hipokryzja, bo filmów radzieckich było najwięcej, a zaraz potem było kino amerykańskie. Jak się oglądało Cahier du Cinéma, to my się zachwycaliśmy, nasi mądrzy krytycy, czy Płażewski, czy Kałużyński, czy Jerzy Teplic, to nie było się czego wstydzić. I ja pamiętam na przykład taki film Hotel du Nord. I jak ja patrzałem na tą dziewczynę, no to przecież tu zobaczyłem tą wspólnotę. I to jest ta pierwsza refleksja, że takie bardzo specyficzne, poetyckie kino Marcela Carné i Prévosta z tą Annabellą, z tą Arlette Jouvet, to nagle ten film uradował mnie, że ten czarny romantyzm to jest pewnego rodzaju stylem kina lat 30., bo przecież tam jeszcze mówiono o Duliwierze. To jest ta taka jedna refleksja nad tym kinem. Druga sprawa, że ja oglądałem Atalantę na seminarium doktorskim u Płażewskiego. No muszę powiedzieć, byłem samoświadomy, że ja już wszystko wiem o tym kinie, ale nie wiem, co to się stało, czy ta magia dzisiaj, tego tygodnia, czy to, że on został dokomponowany, czy może to, co filozoficznie mówiąc, może miałem złe nastawienia, czyli pewną przedwiedzę, mówiąc takim językiem Gadamera, ale tu jak ona była tym dzieckiem, to ja się też w to dziecko zamieniłem. I po prostu 80% rzeczy zauważyłem, które nie widziałem, a często dokrętki czy rekonstrukcje mnie tak nie zachwycały, ponieważ zawsze miałem wrażenie, że tam już to, co najważniejsze jest. A może to i ta rekonstrukcja była niezwykła. No, oczywiście chciałbym tą wersję, którą oglądałem w 82 czy 83 roku oczywiście poznać. A teraz taka krótsza refleksja. Tu przed naszym spotkaniem była młoda para, która Gutek oczywiście, będziemy robić historię kina. I pojawiło się nazwisko Michaela Powella. Ja podskoczyłem. Nie wiem, czy nie będzie tego słynnego filmu Czerwone Czewiczki, gdzie przed śmiercią tak pięknie jeszcze w radiu kilka lat mówił Płażewski o tym arcydziele. I teraz powiem moje wyznanie wiary. Jeżeli się tu pojawi złodziej z Bagdadu 40 roku, to oszaleję.
To mała anegdota w takim razie. Po pierwsze, Złodziej z Bagdadu, jeden z najwcześniejszych przeze mnie obejrzanych filmów, swoją drogą, może też pora na jakiś odcinek. Paweł i Pressburger, no tutaj patrzę właśnie na Patrycję i Sebastiana, no, też narobiliście mi smaka na tą retrospektywę. Jest odcinek Spoilermastera o sprawie życia i śmierci Paweła i Pressburgera, więc zachęcam do posłuchania. No a to, co pan powiedział o Atalancie, mogę tylko przyklasnąć. No tak jak mówię, ta wersja, znaczy poza tym, że tu widzieliśmy, że ona cyfrowo była jeszcze dopieszczona w 2017, no to uznaje się rok 92 za rok, że tak powiem, ukończenia rekonstruowania Atalanty. I to była ta wersja de facto z 92, tylko jeszcze piękniej odnowiona. Natomiast powiem to, że w tym filmie jest tak dużo obrazów, po prostu obrazów, bo kino jest sztuką obrazu, które trudno wyrzucić z głowy. Myślę o obrazie jednym z wielu. Jej w sukni ślubnej na barce, kiedy ona w nocy, prawda, przychodzi. Skąd ta inspiracja, tak? Skąd to jest, tak? Ona jak duch, jednocześnie jak najbardziej żywa osoba, barka płynie w jedną stronę, ona idzie w drugą, widzimy tę, prawda, nocne refleksy światła. To są po prostu niesamowite momenty, które znowu trudno wytłumaczyć, a jedną z najtrudniejszych rzeczy do wytłumaczenia w tym filmie jest ta przedziwna chemia, dziwna, bardzo trudna do nazwania, pomiędzy nią właśnie a postacią ojca Gilles'a, tak? Bo tam są momenty, że prawie boimy się o jej bezpieczeństwo, tak? Są momenty, kiedy wydaje się, że oni się najlepiej dogadują, że ona nie ma takiego porozumienia ze swoim mężem, jak z nim ma, prawda? Nie mówię o jakimś porozumieniu erotycznym, ale jakimś takim po prostu intuicyjnym porozumieniu, że ona się lepiej po prostu z nim dogaduje. Plus ten niesamowity gabinet osobliwości, jakim jest jego kajuta, tak? Gdzie po prostu wszystko zostało zgromadzone. To zresztą scena taka bardzo w duchu z kolei surrealistów, prawda? Gdzie każdy przedmiot ma jakieś swoje życie, nawet później płyta, prawda? Gramofonowa wydaje się grać pod palcem. I to są właśnie takie przedziwne, malutkie sekrety tego filmu, tak? Kiedy on nacina sobie kciuk, ona nagle wysuwa język. To jest jakieś intuicyjne, dziwne, a jednocześnie dokładnie takie, jak ma być. Plus, uważam, tu znowu, rok 34, oczywiście kino francuskie było, powiedzmy, odważniejsze obyczajowo zawsze niż amerykańskie, natomiast no, ta sekwencja ich takiego erotycznego snu o sobie wzajemnie, prawda? Kiedy właściwie takiego i autoerotycznego, bo są oddzieleni, i jak najbardziej wspólnego, bo jest sugestia, że oni po prostu śnią ten sam erotyczny sen. No to jest jedna z najbardziej zmysłowych sekwencji w historii kina. Tak jak mówię, nakręcona tak wcześnie, z takim przekonaniem. Dopowiem, no, że jakby wtedy, kto mógł Viggo, że tak powiem, podpowiedzieć, jak w ogóle wyreżyserować taką scenę, tak? Jakby jak rozmawiać z aktorami o takiej scenie? Przecież aktorzy nie byli uczeni odgrywania tak intymnych stanów na ekranie. A jednak Viggo to osiągnął z każdym z nich z osobna i dlatego ta scena jest tak, wydaje mi się, intensywna. Już nie mówiąc o wizji podwodnej, prawda, która potem przedostała się do wielu filmów, na czele z na samym dnie z Kolimowskiego, gdzie finał z Jane Asher płynącą, prawda, i też na mojej liście, dlatego o tym wspominam. No i film też przeżywa swój renesans dzięki sukcesom niedawnym reżysera. Plus wiele innych nawiązań, czasami nawet bardziej dosłownych, tak? Underground, ku stolicy, powtarza ten sam motyw i tak dalej. Natomiast znowu jakaś przedziwna intuicja, tak? Jak zbudować taki obraz właśnie jakiegoś takiego erotycznej wizji, jakiegoś właśnie pragnienia, jakiejś tęsknoty za pomocą środków czysto wizualnych. No i tutaj Viggo jest takim nadzorcą tego poligonu, tak? Gdzie on po prostu próbuje bardzo różnych rzeczy. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, widzę tam głos kolejny na samym końcu i jest nawet mikrofon, proszę.
Tak, jest mikrofon. Ja powiem krótko, bo tak naprawdę miałem mówić właśnie o tej sensualności, która mnie bardzo zaskoczyła, i o tej scenie razem, a osobno. Na początku film właśnie też kojarzył mi się trochę może z Renoirem, też nie bez kozery właśnie padł tutaj Fellini. Czuć było taką lekkość, mi się wydaje, w opowiadaniu tej historii, ale z drugiej strony były te przeskoki tonalne, które oczywiście były umyślne i które intrygowały. No i właśnie ta scena scena zbliżenia. Jak, lubię ją tak nazywać, teraz trochę ukułem jakby to sformułowanie, bo według mnie, tak jak już to zresztą padło, bohaterowie z jednej strony są sami ze sobą, z drugiej strony widać jakąś bliskość i ogromną tęsknotę wobec siebie. I uważam, że jest to piękne i szczególnie fascynujące, że z tego filmu mi się wydaje, jeszcze trochę bije energia kina niemego, że jest ten dynamiczny styl grania u aktorów, jest ta konwencjonalność i automatycznie przeskakujemy do tego łóżka, mamy bardzo kameralne ujęcie, gdzie tak naprawdę nic nie przeszkadza nam, żeby być sam na sam z tymi bohaterami i nic nie przeszkadza im być sam na sam ze sobą. To było dla mnie fascynujące i też skojarzyło mi się, to jest bardzo luźne skojarzenie, ale z Call Me By Your Name, jeżeli chodzi o taki nowszy przykład. Bo też wydaje mi się, że to jest film, w którym bohaterowie w jakiś sposób odkrywają siebie, bardzo indywidualnie, szczególnie Elio, no bo jest to jakaś forma dojrzewania. Myślę, że ci bohaterowie też w jakiś sposób seksualnie dopiero dojrzewają na naszych oczach. Fascynują się sobą jakby nawzajem. No wydaje mi się, że to wszystko, jakby to jest scena, która najmocniej zapadła mi w pamięci, szczególnie przez to, że jakby tak nagle zmieniła się ta tonacja i tak skutecznie wybrzmiała.
Myślę, że każdy mógłby też podstawić jakiś tytuł właśnie kina głęboko zmysłowego, bo myślę, że Call Me By Your Name, inny jeszcze tytuł, że no, kino, które dotyka tej sfery, zawsze gdzieś tam jest zadłużone właśnie, wydaje mi się, w tym filmie i w tej składni, którą Jean Vigo tutaj na naszych oczach trochę wykuwał. No i jeszcze przypomnę o tej milczącej postaci z kolei tego pomocnika, prawda, który też jest bardzo fascynujący. Tak, on właściwie nic nie mówi przez cały film, a jednocześnie wszystko jest dokładnie tak jak... Tak, on jest obserwatorem, też jest trochę dzieckiem, prawda, i też jakby przygląda się tej sytuacji. Natomiast dlaczego o nim wspominam? Ponieważ w tej bliskości, zmysłowości to jedno, ale też oni tworzą jakąś taką przedziwną rodzinę na tym statku, prawda? I właśnie oni są tak jak poza, prawda, strukturami społeczeństwa, ale jeszcze o jednej scenie tutaj warto wspomnieć w ramach anarchizmu, że przecież ta brutalna scena w biurze pod koniec, kiedy sobie przypominamy jakby, że oni też są podlegli, że tak powiem, jakiejś właśnie instytucji, prawda, szefowi, który tam wydaje te zezwolenia na te rejsy i tak dalej. To jest takie przypomnienie, że Atalanta, jakkolwiek byśmy chcieli o niej tak myśleć i jakkolwiek Vigo filmuje tą barkę w ten sposób, nie jest łodzią, która jest poza światem społecznych zależności, tylko ona też gdzieś nomen omen jest, że tak powiem, uwiązana do tychże zależności, no, tak bym powiedział. Proszę bardzo.
Tu jeszcze się zgłaszam,
dobrze? Proszę i potem pan Jacek.
Ja chciałem, tak mi się tak układa jakoś wszystko w całości dzisiaj, bo to jest ostatnie spotkanie z tej topki. I tak widzę, że nie wiem, czy chcący, czy niechcący ułożyłeś sobie to w ten sposób, że bardzo wiele poprzednich filmów spotyka się w tym filmie, ale to dopiero teraz mi się to gdzieś zauważyłem, bo z jednej strony to jest film, w którym jest właśnie dużo z kina niemego i myślę, że ciekawe jest to, że tu się spotykają i pewna taka codzienność, która je charakteryzuje ludzi w niedzielę, a jednocześnie jest to film formalnie ciekawy i taki pokazujący na przykład miasto, czy pewne właśnie te urządzenia w taki sposób wcale nie tak daleki od człowieka z kamerą, jakby też jest pewna fascynacja technologią. Z drugiej strony to, co ty mówiłeś tutaj, że to jest fascynacja tym, co gra. I myślę, że takim filmem, w którym bardzo dużo dźwięku ciekawego był, w którym jest też fascynacja dźwiękiem, że ciągle coś gra, był wczorajszy film. Bo to też jest coś, co mnie wczoraj jakoś tak uderzyło, być może przez to, że to w kinie było oglądane, że...
Okno na podwórze, tak, dodajmy tak, dla słuchających.
Że okno na podwórze tak bardzo jest przepełnione ciągłym dźwiękiem, który gdzieś skądś dochodzi i ten dźwięk też wpływa bardzo, bardzo, bardzo mocno. A z Lynchem na przykład, no to sam w odcinku mówiłeś o tym, jak bardzo ci się kojarzy konstrukcja fabularna Atalanty z Dzikością serca. I że gdzieś to podobieństwo jest. Natomiast jeszcze mi się musi ta Atalanta trochę poukładać w mojej głowie, bo ja ją pierwszy raz widziałem w kinie i mam wrażenie, że ją pierwszy raz widziałem tak naprawdę, bo ja ją widziałem tylko raz wcześniej na studiach z jakiegoś zjechanego VHS-u na Piłsudskiego w Krakowie. Natomiast i pamiętam, że wtedy jakoś tak wiedziałem, że to jest ważny film, a on mnie jakoś, miałem jakiś dystans do niego chyba z powodu, jednak czasami trzeba zrobić w dobrej jakości. I że jakoś tak też pewnie się człowiek spieszył gdzieś indziej i do niego później nie wracałem. Ale sobie zdawałem sprawę ogromną, jak ten film, jaka ogromna tradycja kina wypływa z tego filmu. Bo jednak ten film bardzo inspiruje innych twórców, bo powiedziałeś o tym, że to jest ulubiony film wielu krytyków, ale to jest też ulubiony film wielu reżyserów. I to myślę ma ogromne znaczenie, bo to czuć. I myślę, to co mnie się bardzo podoba, właśnie ten Fellini wczesny chociażby, że nawet jeśli nie wiadomo, czy na ile oni się Fellini znał, właśnie nie wiem, czy mógł znać jakąś taką wersję ostatecznie zmontowaną.
No jeszcze nie tą ostatecznie,
no
ale
właśnie, tak, znał. Ale coś jest bardzo, bardzo jest bliski ten temperament tego wczesnego Felliniego. Natomiast to, co dla mnie jest ciekawe w Atalancie, co ja bardzo lubię w kinie w ogóle, że ten film znosi taki podział na kino formalistyczne i kino realistyczne. Ja bardzo głęboko wierzę, że to się da w ogóle zrobić. To znaczy, że kino, które bardzo zwraca uwagę na swoją formę i bardzo jest takie przepełnione bogatą formą, nie musi być chłodne i nie musi być daleko od ludzi i może też chwytać ludzi w takiej zwykłości codziennej. I to się właśnie w Atalancie udaje. I mam wrażenie, że to się właśnie też udaje na przykład w niektórych, kilku dosłownie, ale się udaje też w niektórych filmach Wima Wendersa. I tak, skoro mówimy o też społeczności spoilermasterowej, to akurat po ostatnim Cannes i po tym, gdzie Wim Wenders dostał nic tego nicowego, znaczy jego film dostał nagrodę aktorską, on był bardzo dobrze przyjęty, to rozmawialiśmy z Wejko trochę o tym, że fajnie by było, żeby była w Polsce porządna retrospektywa Wendersa, jeszcze z nim samym być może by było fajnie. I od razu Wejko mi odpowiedział na to, że przecież to powinno być połączone, najlepiej w trzy, z retrospektywą Jarmusza i Aki Kaurismäkiego. Bo to są wszystko twórcy z jednego, jakby...
Sebastian, Patrycja, notujecie.
Gdzieś z jednego źródła wypływający, a w dużym stopniu tym źródłem jest Atalanta właśnie, bo i Jarmusz przecież ten film kocha. I właśnie Wejko mi powiedział na dzisiaj, że to jest jeden z ulubionych filmów Aki Kaurismäkiego. Wender skończy drugą część Nieba nad Berlinem, czyli Far Away So Close, cytatem z Atalanty, bo wszystkie anioły ostatecznie i ludzie są na barce. I to też z pewnością dla niego jest ogromnie ważny film. A co jeszcze ciekawe, i Jarmusz, i Wenders, przecież ich połączyła, kiedy Jarmusz był młody i w ogóle został odkryty przez Wendersa, ich połączyła miłość Yasujiro Ozu. A Oz robi kino inne, bo ono nie jest takie, ale też bardzo zwracające uwagę na formę. I tu jest bardzo wiele podobieństw z filmem Ozu, bo przecież mamy te takie ujęcia, gdzie akurat może nie pociągi, ale płyną statki. I te statki, jakby mam wrażenie, że tak poetycko niosą ze sobą to samo znaczenie, które potem te pociągi będą mieć w tych dźwiękowych, późnych filmach Ozu. I to się gdzieś wszystko spotyka, jakaś ta tradycja kina tak razem. I to jest, wydaje mi się, idealny w ogóle finał Spoilermastera, gdzie jest to powieść o ludziach, a zarazem to jest kino jakby pełną gębą, że tak powiem. I to jest super.
No to bardzo, tak, bardzo, tak. bardzo pięknie to powiedziałeś. Można by jeszcze przedłużyć tę litanię. Kochankowie z Pont-Neuf, Caraxa, cały neobarok francuski, głęboko zadłużony Wouter, ale przede wszystkim gen nowej fali, który tutaj już się po prostu pojawia, tak? I Godard, i Truffaut, Julie Jean, film, który ma bardzo dużo za talenty. I tak dalej, ale co, jakby pytanie, no właśnie, co to wszystko łączy? No wydaje mi się, że takie niesamowicie intuicyjne i jednocześnie poetyckie i realistyczne właśnie podejście do materii filmowej, prawda? Truffaut, to słynny cytat, w odcinku też to dałem, że mówił, że to jest film z brudnymi stopami, film z brudnymi nogami, tak? Że on właśnie jest, on jest unurzany w rzeczywistości, on jest unurzany w tej fizycznej rzeczywistości, tej barki, tych kotów, tych nieupranych ubrań, prawda, to wszystko tam jest i my to czujemy. To nie jest film, który byłby sterylnie zrobiony, prawda, w warunkach studyjnych. Tutaj jest to całe takie umorusanie w rzeczywistości. No i myślę, że na to też reagują tacy filmowcy, prawda, jak Jarmusz, którego rok temu tutaj też oglądaliśmy w Muranowie, notabene przy innej okazji, prawda, te nieustające wakacje, ten taki sypiący się Nowy Jork, Wenders jak najbardziej. I tak dalej. Także tak, myślę, w tym sensie idealnie dobrany patron też tej nagrody Jeana Vigo, prawda? Prix Jean Vigo, czyli nagroda dla filmowca, który intuicyjnie posługuje się językiem kina w jakiś nowy, nieprzewidziany sposób. No, dokładnie to robił patron.
Chciałem też słówko o Atalancie, ale najpierw jeszcze odpowiedzieć panu z pierwszego rzędu. Bardzo się cieszę, że pan podskoczył. Ja też zawsze, jak słyszę nazwisko Michael Powell, to podskakuję. I oczywiście złodziej z Bagdadu, jak najbardziej, bardzo, bardzo byśmy chcieli, to jest jeden z najlepszych filmów przygodowych wszechczasów, ale też mamy, myślę, że mogę zdradzić, jak jesteśmy w takim mniejszym gronie, że 100 lat kończy też pierwszy Złodziej z Bagdadu, też wspaniały film, Niemy, z 24 roku i marzyłoby nam się pokazać je razem. Więc może razem będziemy skakać, ale tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o Paula Eisbergera, to też po prostu ta twórczość jest w jakiś sposób niewyczerpana. To jest mnóstwo filmów, bardzo mało znamy. Są te filmy familijne, są filmy wojenne, melodramaty, ale jest też na przykład, a propos właśnie wczoraj, prawda, Peeping Tom, Podglądasz, więc to fantastyczna twórczość. No to tyle chciałem powiedzieć o Paulu Eisbergerze, właśnie tym duecie reżyserskim, to też jest bardzo ciekawe, prawda, że to jest taki jeden z tych słynnych duetów w historii kina, ale jeśli chodzi o Atalantę, to tutaj Karol bardzo ciekawie mówił właśnie o tym takim pewnym dystansie do tego filmu. Ja też właśnie tak wracam do niego trochę z dystansem, ale chciałem tylko zwrócić uwagę na Michela Simona w ogóle. Ta rola jest rzeczywiście zdumiewająca. Jeśli Państwu Atalanta się podobała, to bardzo lubię wczesnego Renoira, Budu z wódu ratowany. Nie wiem, czy padło to ten tytuł, chyba nie dzisiaj.
Nie dzisiaj.
Tak, jeśli Państwo Atalantę uważają za wyjątkową. Budu jest też niesamowity, gdzie właśnie Michel Simon gra troszkę podobną postać, kogoś, kto wywraca porządek społeczny. I to jest też ciekawe, że zwykle mamy taki stereotyp o wczesnym kinie lat 30., że ono jest bardzo studyjne. No może w kontekście amerykańskim tak, że to jest ten moment, kiedy jeszcze ta technologia dźwięku nie jest dobrze opanowana, filmy są statyczne, a właśnie Atalanta pokazuje, że nie. I też Budu z wódu ratowany Renoira jest niesamowity, bo też wychodzi na ulicę Paryża, mamy ten kawałek Francji. Niesamowite było to kino francuskie wczesnych lat 30., właśnie troszkę jeszcze powiedziałbym przed tym takim realizmem czarnym. Niesamowite, a co do Ozu, to on w tym samym roku też zrobił jeden ze swoich najwspanialszych filmów właśnie o Powieść dryfujących trzcin, więc był jakiś taki dobry vibe w tym roku, mam wrażenie.
To był dobry rok, dokładnie. Budu z wód wyratowany polecam bardzo, to jest świetny trop. Zaraz już panu Jackowi jeszcze dam głos, Kasiu, a to potem tobie, bo pan Jacek się głosił. Tylko powiem, że a propos filmoznawczych skojarzeń, bo ta sieć skojarzeń nigdy nie ma końca. Nick Nolte, którego tu podziwialiśmy dwa dni temu na Cienkiej Czerwonej Linii, zagrał w amerykańskim remake'u Budu, to swoją drogą, tak podpowiada, Pola Mazurskiego, dokładnie. Proszę bardzo, panie Jacku.
Ja raczej chciałbym zadać pytanie, niż tutaj oferować jakieś wyroki, ale mnie zainteresowało tutaj zdjęcie i chciałbym spytać o wkład Borysa Kaufmana w koncepcję, bo widzę, że ten film jest dość eklektyczny, jeśli chodzi o stylistykę filmowania. Ja zwróciłem uwagę na takie ujęcia. No właśnie, Julieta fotografowana z góry, to fantastyczne zdjęcie, kiedy właśnie główny bohater idzie ku wybrzeżu i to jest tak zgrafizowane. I to są takie sygnały jakby innej stylistyki, takiej bym powiedział, że to jest jakiś bardzo silny koncept plastyczny, a z drugiej strony jest, czy chociażby ta Julieta idąca po barce na tle w ogóle fantastycznie fotografowane oczywiście morze. Ja jeszcze na jedną zwróciłem uwagę, nie wiem na ile to jest w ogóle uzasadniona. Ja miałem takie wrażenie, jakbym kilka razy zobaczył, zwłaszcza w niektórych momentach tej rozruby czy tej imprezy z tym sprzedawcą. Tak jak rzeczywiście jest ten Fellini, gdzieś tam się pojawia, no w ogóle cały ten sprzedawca jest bardzo z Felliniego, ale ja miałem takie wrażenie, jakbym zobaczył ujęcia z kina radzieckiego. I to można powiedzieć z takich socrealistycznych filmów, i tutaj się mówi o tym lewicowym czy anarchistycznym jakby rodowodzie Vigo. Konkludując, to jest pytanie, na ile ten film był takim poligonem dla debiutanta, który można powiedzieć gdzieś szuka różnego rodzaju intuicji i w pewnym sensie eksperymentuje, A na ile to jest wynik jakiejś, no właśnie, dyskusji między reżyserem a operatorem?
Odpowiem, mam nadzieję, zwięźle. Może tak, podkreślę, że Vigo zrobił wszystkie swoje filmy z Kaufmanem, więc była to bliska współpraca, bardzo dobrze się rozumieli. A poszlaką tego, jak ważna to była współpraca i jak wspólnie dochodzili do pewnych rozwiązań, jest film A propos Nicei właśnie, który tutaj był wspomniany, czyli ten taki 15-minutowy portret rozwarstwienia klasowego Nicei, ale mówiąc to, spłycam ten film, bo on jest o bardzo wielu rzeczach i jest formalnie świetny. Mianowicie już tam mamy miks zdjęć dokumentalnych, niektórych nawet filmowanych z ukrytą kamerą, co jest wyraźne, nawet wbrew woli filmowanych bogaczy przechadzających się tym nicejskim bulwarem. I zdjęć bardzo stylizowanych, włącznie z nawet trikowymi zdjęciami animowanymi. Bo tam się pojawia taka kolejka symbolizująca przyjazd właśnie kolejnych bogaczy do kolejnego kasyna i tak dalej. Więc jakby widać, że oni jakby, no, nazwałbym ich takim duetem nieustraszonym, który pewnie spróbowałby, prawda, wszystkiego. Tutaj w Atalancie mamy zdjęcia realizowane w studio i widać, które to są, tak mniej więcej, prawda, wnętrze kajut i tak dalej. No i oczywiście mamy zdjęcia znowu zahaczające o dokument, wspaniały, to jest wspaniały dokument też takiej robotniczej, przemysłowej Francji, prawda, bo jakby nie zobaczymy już tych pejzaży teraz, które tutaj widzimy, tutaj, no to jest znowuż pewny dokumentalny wymiar tego filmu. Więc wydaje mi się, że tutaj nastąpiło jakieś pełne porozumienie połączone z tym, że jak wiemy, Kaufman, i to znowu możemy dociekać źródeł, bardzo lubił ludzkie twarze, 12-dniowych ludzi, później nakręci z Lametem, a to będzie cały film oparty na coraz to bardziej spoconych portretach 12 mężczyzn. I na nabrzeżach, gdzie będzie się zachwycał z kolei tą infrastrukturą New Jersey i Nowego Jorku, właśnie tą portową, prawda? Gdzie zobaczymy wiele ujęć podobnych do Atalanty. Więc tak, wydaje mi się, że to była po prostu bardzo szczęśliwa współpraca, a sam Vigo, to już trochę dopowiadam, ale znowu, no na podstawie lektur, no też w tym wszystkim jest ten oddech choroby, tak? Znaczy ten oddech pośpiechu, nadchodzącej śmierci, wycieńczenia. On robił ten film trochę w takiej gorączce, żeby go po prostu skończyć. Więc coś, wydaje mi się, z tej gorączkowości poszukiwań, które są eklektyczne, łamane przez chaotyczne chwilami, bo po prostu jest tutaj czasami duży taki miszmasz dosłownie, prawda, tych różnych stylów. Wydaje mi się, że to też po prostu zaświadcza o takim ferworze twórczym, w jakim ten film powstał. Tak?
Jest tutaj jeszcze moment jednak bardzo klasycystycznej fotografii, bo jednak jest ten styl glamour, ta aktorki, czyli z oświetleniem kontrowym, większym razem z charakteryzacją.
I mamy też, już oddaję głos Kasi Wajdzie, mianowicie mamy też oczywiście ślad fascynacji sowieckim kinem, bo trudno w ogóle znaleźć w latach 30. kino, które nie byłoby, twórcy, którzy jakoś nie byliby zafascynowani. A jeszcze to był brat Zygmunta. Myślę o tym monumentalizującym ujęciu tej chłopki na brzegu rzeki, kiedy ona się żegna, robi znak krzyża przepływający, prawda? No to mogłoby być monumentalizujące ujęcie, nie wiem, z Dobrzenki na przykład, tak? Z ziemi. Więc to też tutaj jest. Natomiast w drugą stronę to nie działa. Znaczy nie wyobrażam sobie tego typu obrazów, jak tutaj są, tych właśnie, nazwijmy to nieprecyzyjnie, poetyckich, w takiej bardziej mglistej, trochę francuskiej wersji w kinie sowieckim tego czasu. Kasiu.
No właśnie, pańskie pytanie o tę inspirację kinem radzieckim też wywołały moje skojarzenia. Nie wiem, na ile one są trafne, dlatego że bardzo podobne ujęcia właśnie do tej żabiej perspektywy takiej monumentalizującej pojawiają się w Ludziach Wisły.
No właśnie chciałem zapytać, który rok to są Ludzie
38.
Wisły? 38. Aleksander Ford, tak?
Ford i Zarzycki.
Czyli pewnie widział ten film, tak się domyślam, może.
To jest pytanie, bo ja nie wiem, czy Atalanta była pokazywana w latach 30. w Polsce, ale jak sobie przypomnę nawet otwierające ujęcie, właśnie taką jazdę kamery, kiedy Ina Benita, podobna też, prawda, też do Dity Parlo, biegnie nabrzeżem i biegnie po barkach, to jest bardzo podobne. I tam jest kilka tych takich właśnie ujęć, takich tych właśnie z tego kina radzieckiego, więc no i też, no, też życie wodniaków, prawda? Też ludzi Wisły, ludzi na barkach. Ale mój komentarz jest taki bardziej meta, myślę, że może dobry na ten ostatni wieczór. I fantastycznie, że to jest ten film na różnych poziomach, bo on na różnych poziomach i w różnych kontekstach pokazuje, że kino to jest sztuka zbiorowa i to jest gra w drużynie, bo cóż z tego, że mamy genialnego Jeana Vigo, bez Michela Simona, bez fantastycznego autora zdjęć. Dwa, na cóż pasja historyka kina, kinomana, bez odbiorców, których można nią zarażać. A trzy, drodzy Państwo, fantastycznie, że to jest ta kopia, jeżeli zobaczyliście te napisy końcowe, właśnie opowiadające, dające informacje o rekonstrukcji cyfrowej z 2017 roku w 4K, to już jesteśmy trochę dalej, ale to jest wystarczająco dobra jakość, bo też tej naszej pasji nie byłoby, nie było tego, o czym wspomnieliście, Karol, też chociażby, o tym, że no właśnie widzieliśmy na gołębiej ten film, inaczej, widzieliśmy Atalantę, inną Atalantę, prawda? To, że odkrywamy dzisiaj ten film, to, że odkrywamy, że ta klasyka ma to drugie kinowe życie rzeczywiście, że my oglądamy te filmy inaczej, widzimy je być może po raz pierwszy tak naprawdę. Czasami rzeczywiście widzimy filmy, których w tych wersjach nie oglądał nikt, bo są takie kompilacje. I tego nie byłoby, gdyby nie osoby z tych wymienionych miejsc. Tutaj to było kilka, zwróciliście uwagę być może, to było kilka filmotek, prawda? To była rzeczywiście jakaś gruntowna kwerenda, której efektem była ta rekonstrukcja, czyli jakby dzieło, które, jak mają nadzieję rekonstruktorzy, jest najbliższe temu, jakby, czego pragnął Vigo. Więc to jest też fantastyczne, że oglądamy ten film, zachwycamy się właśnie, czasami nie potrafimy nazwać tego, jak te ruchome obrazy na nas wspólnie działają, ale też nie zapominajmy właśnie też, że dzięki archiwom, dzięki wielu ludziom możemy dzisiaj siedzieć, możemy się dłużej o tym rozmawiać.
Tak, to mogę tylko głęboki pokłon złożyć właśnie wszystkim, którzy pracują w tych instytucjach. To jest mrówcza robota, jednocześnie robota globalna, ponieważ to jest właśnie ta ciągła współpraca, prawda, różnych jednostek w różnych krajach. Ale jest też coś niesamowitego w tym, że ten odblask czy odprysk tej właśnie, no, nazwę to magii tego filmu, on był też zachowany w tych naszych projekcjach na Gołębiej czy projekcjach na Piłsudskiego. Przypominam sobie, to dla wszystkich, którzy tam wtedy nie byli, telewizor był kineskopowy, umieszczony za dwiema kratami w megościance, żeby nie był ukradziony. Było to racjonalne działanie, ale jednocześnie Vigo za kratami. Znaczy, kraty nie zasłaniały ekranu, ale jednak ten telewizor był, że tak powiem, przymocowany skutecznie. No, jesteśmy o kosmos dalej, oglądając ten film w takiej wersji, w jakiej dzisiaj widzieliśmy. I to tylko dowodzi tego, że festiwal, który był zapowiedziany na początku tego wieczoru, jest nie tylko potrzebny, ale może właśnie po prostu przyszedł jego czas, żebyśmy też odkryli te filmy. Ja pamiętam, że anegdotycznie powiem, że miałem takie doświadczenie chyba z Zawrotem głowy właśnie, że wydawało mi się, że znam ten film, dopóki go nie zobaczyłem na dużym ekranie i zrozumiałem, że aha, to on jest jeszcze lepszy, tak? Mówi na wielu poziomach.
Tak. Tak. Że jak telewizja wyświetlała w kilku miesiącach Zawrót głowy, to wyszedłem z domu. Nigdy nie opuszczałem tych filmów, nawet jak były kolorowe, żeby jeszcze raz zobaczyć. Tłumacząc po prostu tego filmu wtedy nie będzie.
Nie będzie.
A co najmniej spoileruję tego początku.
Tak. No, plus mamy, każdy myślę też ma jakieś takie marzenia, jaki film chciałby na dużym ekranie zobaczyć, więc jakby mam nadzieję, że w ramach Timeless też te marzenia będą spełniane. Dobrze tutaj patrzę, tak, że ktoś...
Ja jeszcze się
Tak, proszę bardzo.
Pamiętam, jak oglądaliśmy Ludzi w niedzielę razem z a propos Nicei jeszcze na studiach na Artes i omawialiśmy.
Tak było.
I muszę powiedzieć, że tobie zawdzięczam znajomość filmów Viggo, bo wcześniej wielokrotnie natykałam się na to nazwisko, a wcześniej nie miałam jakoś okazji tego obejrzeć. I dzisiaj jest to mój pierwszy seans Atalanty i też rozmawiałam z mamą, jej też to jest pierwszy seans Atalanty i rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo nowoczesny jest wizualnie i zaskakujący, to już się pojawiło wielokrotnie, że jest zaskakujący na wielu poziomach, ale dla mnie mnie skojarzył się też pod względem tego, o czym zacząłeś mówić na początku, to znaczy, że jest to też bardzo kobiecy film w sensie tej głównej bohaterki i spojrzenia na nią, no i sam też tytuł Atalanta nawiązujący jakoś do tej postaci z greckiej mitologii i jakby to czułe spojrzenie na bohaterkę, ale też zupełnie nowoczesne potraktowanie kobiety w relacji, kobiety w kinie. Wydaje mi się tutaj niezwykle nowoczesne i też skojarzyło mi się bardzo z chociażby z filmami Bergmana i jakoś pewnie mógł się też nim inspirować, chociażby Wakacje z Moniką jakoś wydają mi się taką też paralelą do właśnie takich postaci, które dopiero zaczynają swoją drogę odkrywania siebie wzajemnie i też tego, czym jest relacja i jak są te dwie postaci na zupełnie różnym etapie. Męska i żeńska. To tyle ode mnie.
Bardzo ci dziękuję. Pamiętam tę seansę w Artes. Tak, znaczy ja też może dopowiem to, od czego zacząłem dzisiejszy wieczór, że ta kwestia, prawda, czy na pierwszym miejscu umieścić Okno na podwórze, czy na pierwszym miejscu umieścić Atalantę, to było coś więcej niż estetyczny wybór. To była też trochę taki wybór, no jakby takich dwóch wizji świata, bo i wizji też relacji, bo u Hitchcocka mamy, tak jak wczoraj mówiliśmy, prawda, pewien taki złośliwy, trochę cyniczny obraz, prawda, tej pary na końcu, prawda, aha, on ma dwie złamane nogi, tak, ona będzie czytała po swojemu te pisma, które chce i tak dalej. Natomiast tutaj to jest inaczej, bo ta relacja, ona właśnie nie rozgrywa się w tym ultra wysprzątanym mieszkanku na Greenwich Village wczoraj, tylko właśnie na tej barce z tymi 10 kotami w bardziej nieprzewidywalnym świecie, a jednocześnie finał jest afirmatywny, mimo że, i to ważne, ten film pokazuje, że ja myślę, że to jest bardzo uniwersalne, ja tak uważam, że my do końca nie rozumiemy naszych emocji. Tak? W sensie tak po prostu, że oni też są miotani, nie tylko dlatego, że nie mają tego całego pojęciowego języka, tak, żeby nazwać swoje emocje, prawda, odczuwam gniew czy coś tam, tylko że oni po prostu nie wiedzą, co się im przydarza. Tak? Teraz właśnie jest to spięcie, potem jest dobrze, teraz jest źle, pojawia się ta przemoc, pojawia się zerwanie jakieś, te, ale że oni nie
do...
Tak, agresja, depresja, tak, ten taka katatonia wręcz, tak? Ale że jest też cały czas w tej relacji coś, co ich ciągnie ku sobie, prawda? Właśnie ten podwójny sen, który jest tutaj pokazany. Tak, oni cały czas, mimo tych wszystkich tak, spięć, tej ambiwalencji, jednoczą się właśnie w tym finale, który jest finałem pokazujący po prostu najbardziej mitologiczny obraz w historii, czyli rzekę, łódź, tak, tu jesteśmy, nie wiem, w starożytnej Grecji, tak, po prostu, która się przez tą rzekę przedziera i płynie, i płynie, i płynie, no i jest jakiś taki obraz po prostu ludzkiego losu, więc... Tak jak mówił, u Hitchcocka jest wszystko bardziej uporządkowane, film jest, cudzysłów, lepszy w sensie pełnej kontroli nad tym filmem, ale mi się wydaje, że ten jest, cudzysłów, lepszy w sensie takim, że po prostu wdziera się w niego ten żywioł życia, o czym powiedział też Karol wcześniej, prawda? Te właśnie brudne stopy, powiedzmy.
Tak. Halo?
A kto mówi? A tutaj Robert, przepraszam. Halo, kto mówi?
Dzień dobry. Tak jak mówiłem, ja większość z tych filmów z tej dziesiątki widziałem pierwszy raz. Wczoraj pierwszy raz zobaczyłem Okno na podwórze w kinie. Teraz Atalantę w kinie pierwszy raz. Więc też dla mnie doświadczenie kinowe jest takim bardzo przytłaczającym, w sensie, że na pewno muszę ten film jeszcze raz zobaczyć, więc ja się jeszcze trochę z tym filmem dotrę, przy czym absolutnie mnie zachwycił, tylko muszę więcej dla siebie z niego emocjonalnie wyciągnąć. Natomiast miałem kilka takich skojarzeń. Przede wszystkim ten film bardzo przyjemnie mnie łaskocze. I tak jak...
To te koty,
ale w ogóle tutaj te łaskotki się bardzo często pojawiają u tego ojczulka. To było takie pierwsze skojarzenie, takie, że nie wiem, czy taki był zamysł, ale lubię takie filmy, które mnie łaskoczą. Natomiast w kontekście tego Michela, no to on mi się skojarzył z takim trochę Hermesem na emeryturze. W sensie, że on po prostu w bardzo wielu miejscach bywał, korzystał z życia, był sybarytą. To jest ulubione słowo Sebastiana, przynajmniej było do niedawna, więc tak sobie od razu pomyślałem, że kurczę, tak, to jest ten typ człowieka. Był, ale już się tym nasycił i teraz już się dzieli tymi przeżyciami z innymi osobami. I to jest taki człowiek historia. Wczoraj oglądaliśmy różne historie w różnych oknach, a tutaj po prostu te wszystkie historie skumulowały się w jednym człowieku. I absolutnie fascynująca postać. A druga to jest ten sprzedawca, cyrkowiec, nie wiem jak, uliczny artysta, który miał absolutnie takie giętkie ciało, takie ciało artysty. Po prostu ten człowiek potrafił się obalić na podłogę, jak kłoda i po prostu w pewnym momencie wstać. Bardzo sprężyte, tak właśnie, to nie chciałem wracać. Tak, slapstykowe ciało bardzo. Ale tak, jak najbardziej, więc montuję takie strzępki, po prostu wyciągam na ciebie i z przyjemnością wrócę do tego filmu jeszcze raz.
Dopowiem, że są jeszcze co najmniej dwie okazje, żeby tą wersję zobaczyć, znaczy gdyby ktoś jeszcze raz chciał zobaczyć, to oczywiście we Wrocławiu za 2 tygodnie, w niedzielę też seans w kinie Nowe Horyzonty, ale też na festiwalu Nowe Horyzonty, który będzie w lipcu, będzie też pokaz Atalanty pod patronatem Spoilermastera, też moją obecnością, więc tak tylko mówię, że możecie też podawać informacje dalej, ewentualnie wrócić do filmu. Tak, on jest sybarytą zdecydowanie, ale mówię w czasie teraźniejszym, bo to nie jest tak, że on, jak powiedziałeś, się nasycił. Myślę, że on dalej jest, że tak wam przypomnę scenę wizyty u wróżki, więc tak, ale trop jest dobre.
Ja przejąłem tak bezprawnie mikrofon, więc powiem tylko szybko, że ta scena z tym domokrążcą, cyrkowcą, człowiekiem renesansów w rozrywce jest rzeczywiście trochę slapstickowa, ale tam to są bracia Marx tak naprawdę. Zwłaszcza w momencie, w którym właściciel tego przybytku zakasuje rękawy, żeby pójść już go wyrzucić, i tam jest rzeczywiście ta scena, w której ten domokrążca po prostu upada na plecy przed nim. To są wszyscy bracia Marx w jednej osobie.
Tak, a bracia Marx to z kolei jeden kroczek dalej i jesteśmy po prostu w wodewilu. I to jest jeszcze ten ślad wodewilowej kultury, który tu jeszcze jest obecny po prostu. My jesteśmy tak daleko od wodewilu, że nie wiemy w ogóle, co to jest, ale tak, to jest właśnie ten szalony świat w slapsticku, humoru, rymowanki, kabaretu. Wcześniej zapomniałem powiedzieć, jest mi głupio, ale nie wiem, chyba już nie ma ich na sali, ale byli pani Monika Wasowska i pan Grzegorz Wasowski z Fundacji Wasowskich. A propos kabaretu starszych panów jeszcze chciałem powiedzieć. Chcę powiedzieć, że jeżeli są na sali jacyś patroni, patronki z małymi dziećmi, nie tutaj, tylko tak w ogóle, to mam kilka egzemplarzy książeczki dla dzieci, którą w latach 60. napisał właśnie Jerzy Wasowski. Ona jest pod patronatem Spoilermastera, więc tylko chciałem to powiedzieć. Zapraszam po rozmowie.
Teraz tak, ja chciałabym tak powiedzieć o czymś, co widzę w tym filmie, mianowicie równość między płciami. Ja to troszkę widzę tak, że mamy tą młodą kobietę, która zostawia całe swoje życie po to, żeby ruszyć za mężem, żeby prać gacie jemu i kolegom na statku. I kiedy ona chce czegoś dla siebie, kiedy ona chce odkrywać ten świat, kiedy ona chce poznać coś nowego, jej mąż jest taki zaborczy, zazdrosny właśnie o te osoby, które ją widzą, które chcą jej dać to, czego ona chce. I kiedy ona postanawia się z tego wszystkiego wyrwać, no mąż ją porzuca, ale sam cierpi. Jest to taka dla mnie troszkę symboliczna kara i bardzo podoba mi się w tym kontekście ta scena, kiedy on widzi ją pod wodą, kiedy tak dla mnie po raz pierwszy widzi ją jako osobę i dzięki temu oni mogą właśnie no, wrócić do siebie już na bardziej równych prawach. I w tym kontekście też bardzo podoba mi się to, że ta scena łóżkowa też jest taka bardzo równa, że nie ma tutaj takiego ukrywania i jakiejś cenzury kobiecej seksualności, że jest ten balans i ta równoważność. I to jest dla mnie bardzo fajny, feministyczny film. Nawet jeżeli główny zamiar był inny, to ja tu widzę bardzo dużo tej równości między płciami.
Myślę, że absolutnie jest to w duchu Vigo. Na pewno nie byłoby to w duchu tego scenariusza, który dostał do realizacji, ale właśnie to była jego korekta. I tak, dodam znowu, że ta scena właśnie łóżkowa na tamte czasy także pod tym względem była bardzo, bardzo odważna, że rzeczywiście stawała ten znak równości i żadne z nich nie jest, jak to dzisiaj mówimy, szejmowane za ten moment, tak? Tylko oni rzeczywiście doświadczają tych uczuć na absolutnej równi.
Padło tu słowo zazdrość.
Zazdrość.
To jest znakomicie, bardzo ciekawie i mocno pokazane. Zazdrość mężczyzny.
Tak, ale też ten jego, to co wejść w tą katatonię, tak? Kiedy on jest taki on jest też zaszokowany jakby własną przemianą, mam wrażenie, tak? Tak, tak, raz wracamy z kotem także. Proszę bardzo, Aniu.
To jest również dla mnie pierwszy seans Atalanty i podobnie jak Robert będę musiała się troszkę z nią chyba jeszcze poukładać. Bardzo dużo kontekstów filmoznawczych pojawiło się w czasie naszej dzisiejszej rozmowy. Spraw związanych z wizualnością Atalanty. Ja chciałabym Ciebie, Michał, zapytać, co widzisz w tym filmie tak szczególnego międzyludzko? Ludzko i międzyludzko. Przecież to jest film o relacjach. No kino zawsze mówi o człowieku. I zostało mi w głowie pytanie, które zadałeś przed seansem, czyli kim jest ten człowiek? Kim jest ten ojczulek? Bo on jest taką postacią, jest i ojcowską, prawda? Ale takim tricksterem, błaznym. Także tak. I też bardzo taka specyficzna rodzina. To mi jakoś tak mocno w głowie zostało.
Mogę na to odpowiedzieć. Znaczy, odpowiadam intuicyjnie, ale co widzę w tym filmie, jeżeli chodzi o relacje, że najważniejsze relacje w naszym życiu są bardzo tajemnicze. Że nie do końca wiemy, dlaczego one się wydarzają, dlaczego są dla nas tak ważne, dlaczego zostają w nas na zawsze. Oni też tego nie rozumieją. Tak jakby on, mówię, musi skoczyć z tej wody i zobaczyć tam jej obraz, żeby to, co pani też powiedziała, że jest w tym coś niepoznawalnego. Dlaczego właśnie ta osoba jest dla nas tak ważna? No jest to poza racjonalnością. No i to chyba jest coś, co mnie w tym filmie bardzo, bardzo uwodzi. No tak, tyle, chyba tyle. Po prostu to dla mnie istotna sprawa. Tak, ponieważ wybija... O, proszę bardzo. Wiemy, że wybija północ. Chyba już wybiła. Nie, jeszcze nie.
Ja nie będę mocno przedłużał. Chciałem wrócić na chwilę do postaci Borisa Kaufmana, jako że też jestem właśnie z Białegostoku. I dzisiaj najbardziej mnie zaskoczył taki bardzo krótka scena, w której widzimy wnętrze tej barki rzutem z góry. Zachwyciło mnie geometrię tego kadru w ogóle. To jest bardzo krótko w filmie, ale jakoś tak zostało to we mnie.
A pamięta pan ostatnie ujęcie 12 gniewnych ludzi? To jest właśnie ujęcie z góry tego pokoju. To tak, dzisiaj też o tym po raz pierwszy pomyślałem notabene, także też mnie to jakoś tak uderzyło.
I w ogóle ta sama zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o rodzinie Kaufmanów przez chwilę. To tak aż wróciły do mnie, tak niespodziewanie w ogóle wróciło do mnie, że ja przez całe życie przejeżdżałem rowerem w Białymstoku właśnie obok takiego instalacji poświęconej jego bratu, która została notabene potem zdemontowana, tak samo jak tablica pamiątkowa. Gdzieś tam przez, akurat też się rymuje to z dzisiejszym wydarzeniem w Warszawie, przez właśnie lokalne rządy. Ale tak ciągle czekam i ciągle chyba dużo ludzi czeka na jakąś tablicę albo pomnik upamiętniający właśnie samego Borisa. Bo tak jak tam są kontrowersje związane z tym, że jednak tam filmy propagandowe sowieckie były tworzone, tutaj jednak ten wyjazd do Francji i do stanu Borisa jest bez kontrowersji, więc na to czekam.
Tak, wiem o demontażu tej tablicy, mam wielką nadzieję, że ta tablica kiedyś wróci i że uhonoruje wszystkich braci Kaufmanów. W międzyczasie lokalni pasjonaci, teraz nie wymienię ich wszystkich, ale tworzą ten projekt Kaufman Brothers and Sisters, jeżeli dobrze pamiętam, więc ta pamięć nie zaginie, a myślę, że wielkość tych filmów też będzie z nami i no, przetrwa wszelkie władze. Tak, to jest właśnie Polonikum, które przy tym filmie warto wspomnieć. Ukochana kobieta życia Jeana Vigoa to Elżbieta Łozińska i przez to Atalanta jest spowinowacona z polskim kinem dokumentalnym, to znaczy z filmami Marcela Łozińskiego, bo to ta sama rodzina. Tak, dokładnie. I to jest jakby taki dodatkowy, piękny trop, że właśnie Elżbieta Łozińska była tą, w sumie może właśnie tą Julietę, tak? Tą miłością życia Vigo.
Dobry wieczór.
Proszę bardzo, dzień dobry Panie Michale.
Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć o obrazie, ponieważ widziałem dużo linii geometryczności w tym obrazie. Tu mi się przypominało kino japońskie. Widziałem też dużo, skąd się wywodzi na nabrzeżach, tak? Widziałem też dużo symboli wody. Ona zaczyna się od samego początku, od wody święconej. Potem mamy barkę na wodzie, ten sen, to rzucenie się prawie samobójcze, tak właściwie wyglądało. Ale to takie poszukiwanie tej kobiety. On w pewnym momencie wkłada stęskniony głowę do wiadra, żeby ją chcesz zobaczyć, bo ona mówiła, że tak ją ujrzy. Gdy jest pod tą wodą, to ta scena odbija się w późniejszej, kiedy są w łóżku i to niepościelone łóżko przypomina falę, a na nich rzucone są takie kropki, takie cienie, przypominające jakby byli pod taflą wody. Nad zagłowiem tego łóżka mężczyzny widzę takie pomarszczone szkło przypominające taflę wody. I tutaj jest dużo tak grane obrazem od takich prostych, gdy widzimy tego mężczyznę, tego złodzieja, jest, w pewnym momencie jest, gdy był linczowany, jest tak pokazany zza krat, takie dosyć proste, ale potem, a właściwie dużo wcześniej, takie co mnie ujęło, to bukiet kwiatów, bukiet świeżych kwiatów, które wpadają do wody, a potem widzimy młodą pannę, która jakby jej, to takie dziewicze kwiaty symbolizują też to, że jej przejście w stan małżeński, tak mi się wydawało, to utracone dziewictwo w ten sposób. Te kwiaty, tak, te świeże kwiaty według mnie miały ją symbolizować. Ale też chciałem się zapytać o tą postać tego ojczulka. Dla mnie na początku wydawało się, że to jest jakby postać Boga, który zna świat, on jeszcze na początku, by ten mężczyzna był z nim, to jakby postać Adama. Dołącza ona jako postać Ewy. Tylko, że potem już to jakoś tak się tak zamiesza się, to już nie jest tak oczywistą postacią. I ten mistycyzm zostaje według mnie w tej wodzie, ta jakaś natura zostaje w tej wodzie, gdy ta barka, ona się rusza tylko i wyłącznie dzięki tej wodzie. Także wydaje mi się, że jakiś ten symbolizm pozostaje w tej naturze, w tej wodzie.
Tak, i przestrzegałbym przed szukaniem jakiejś takiej sztywnej alegorii w tym filmie, to znaczy właśnie kto jest kim w jakimś takim alegorycznym porządku. Myślę, że to zawsze się trochę wywróci, ale zgadzam się z Tropem Wodnym, ponieważ myślę, że to jest film,
tak,
który
woda znaczy czyni, wszystko w tym
tak, filmie. Który czyni w ogóle ten film. Tak? Tutaj mówiliśmy o pięknych zdjęciach tej wody o różnych porach dnia i nocy. I ta płynność jest czymś, co Vigo, myślę, celebruje, nie tylko tak, w ostatnim miejscu, tylko po prostu.
Woda łączy, dzieli, też oczyszcza, ale te kwiaty znowu tracą w niej swą świeżość.
Dokładnie, pełna zgoda.
Niezwykłe ujęcie, jak mamy ojczulka, tam przy jakiejś czynności w kajucie, na pierwszym planie lampę, no wtedy zapewne tak. Nad tobą ulicą. I ten hiperrealizm oświetleniowy, jeżeli wyglądałem, gdzie tutaj coś jeszcze świeci.
Tak.
Wygląda na to, w praktyce Berlingu, że to świeci tylko tam ta lampa, która jednocześnie jest mówiąc, przepraszam za wyrażenie slangowo-operatorskie, nieprzewalona.
Na pierwszym planie, tylko jest bardzo to ładnie zwizualizowane.
Majstersztyk operatorski, nie mówiąc już o zdjęciach nocnych na parce, przy ówczesnym, to jest Night for Night niewątpliwie, czyli nocny naprawdę, przy ówczesnej czułości taśm i wysokiej kontrastowości, no, tyle czoła.
Dziękuję za ten trop. Powoli kończąc, chcę dodać, że jeszcze jeden jest cud tych spotkań. Kończę z wieloma emocjami dzisiaj, bo w ogóle cały dzień dzisiejszy był dla mnie bardzo emocjonujący, a to jest jego piękny finał. Że te spotkania tutaj też były niesamowite z tego względu, i to bardzo mnie cieszyło i cieszy, że spotykali się na tej sali kinomani przynależący do różnych pokoleń miłośników kina. I tak jak widzę tutaj bardzo młodych kinomanów i moich studentów i studentki, którzy też na sali są obecni, z którymi też Vigo odkrywałem w różnych momentach, i patronów, którym raz jeszcze się kłaniam za niesamowitą rzecz, którą robią tak w ogóle, a przy okazji właśnie ten film cudowny, to niesamowicie dużo się nauczyłem na tych spotkaniach. A to, Andrzeju, to muszę powiedzieć dzisiaj, bo Sebastian tego jeszcze nie słyszał. My z Sebastianem robimy z Polińskim podcast o Hitchcocku. Pan Andrzej Bukowiecki, wspaniały znawca fotografii, dopatrzył się wczoraj w Oknie na podwórze, bo zawsze wychwytujemy te wschodnioeuropejskie wątki. No i teraz bym ci rzucił wschodnioeuropejski wątek w Oknie na podwórze, no co to mogłoby być? A pan Andrzej dostrzegł, że Jeff posługuje się nerdowskim aparatem fotograficznym, który precyzyjnie zidentyfikował, więc potem zaraz w kuluarach opowiecie dokładnie, co to za model. Ale nie byłoby tego odkrycia, gdyby nie właśnie te seanse, bo dodam, że pewnie na ekranie telewizora po prostu byłoby trudno zidentyfikować ten aparat, a tutaj w tej jakości HD udało. Także mamy trop wschodnioeuropejski do odcinka o Rare Window, poza oczywiście Francem Waksmanem z Chorzowa, ukłon w stronę Roberta a propos Śląska. Tak, więc bardzo dziękuję za wszystkie te spotkania. Mam nadzieję, że to nie koniec, bo mam nadzieję, że wymyślimy coś jeszcze, co będzie kontynuowało tę samą misję tutaj w Muranowie. Ale na ten moment ten cel jest domknięty. Mnóstwo emocji. Proszę moich patronki i patronów za chwilę, bo mamy pewną wiadomość, którą ja wam wysłałem a propos dalszej części wieczoru. Także spotkamy się we foyer. Wszystkim pozostałym państwu dziękuję z całego serca. Do zobaczenia. Natomiast tak, jestem bardzo ciekaw Państwa wrażeń, refleksji, pierwszych reakcji. Myślę, że dla wielu to był pierwszy seans tego filmu, bo to nie jest film, który jest często pokazywany. Jest to też, no tak jak wspomniałem, film już sobie liczący prawie 90 lat. I film też, w którym, i zawsze mam takiego dopowiedzenia, że mówi go bardzo świadomie w wielu momentach oddał hołd właśnie swojemu ojcu, owemu Miguelowi Almeidzie. Vigo miał korzenie hiszpańskie, był już urodzony we Francji. Natomiast tutaj jest mnóstwo takich elementów, których w ogóle nie było w scenariuszu tym, tak jak mówię, scenariuszu, który Vigo tak naprawdę otrzymał jako zlecenie od producenta. Natomiast mnóstwo jest takich elementów, w których Vigo kłania się pamięci ojca. Tak jak mówię, on był w pewnym sensie nawet owładnięty taką obsesją uhonorowania go. Dodam, że wliczając te elementy, są tutaj ukłony w stronę ruchu anarchistycznego właśnie, do którego ojciec należał i z którym Vigo także się identyfikował. Ten moment, kiedy ojczulek Jules obnaża się i widzimy jego liczne tatuaże. Jeden z tych tatuaży ktoś mógł dostrzec, takie dosyć wyraziście napisane MAV. To jest skrót właśnie anarchistyczny, który w skrócie oznacza śmierć gliniarzom, moch a wasz. I to był jeden z takich elementów, ale też koty są takim hołdem. Te liczne koty obecne na pokładzie Atalanty, to chyba jeden z najbardziej takich kociarskich filmów w historii kina. Almeida był wielkim, wielkim fanem kotów i tutaj w scenariuszu bardzo prozaicznie był wpisany jeden piesek na pokładzie tej barki. Vigo wymyślił, że właśnie koty powinny tak naprawdę nawet być liczniejsze na barce Atalanta niż ludzie. I taka też interesująca ciekawostka, którą znalazłem, był to jeden chyba z pierwszych filmów, w których obecność zwierząt była bardzo, bardzo tak świadomie wprowadzana. Była na planie także przedstawicielka paryskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która się tymi kotami opiekowała. Myślę, że to też trochę zbliża ten film do naszej współczesnej wrażliwości. Taki jakiś szacunek dla tych zwierząt, jakie ma ojciec Jules. A Michel Simon po pracy na tym filmie zaadoptował niektóre z tych kotów. To tylko taka anegdota. Ale mówię o niej, ponieważ właśnie z tysiąca małych zmian, z tysiąca małych dotknięć, modyfikacji, pomysłów utkana jest kalka niesamowitości tego filmu. Ponieważ wystarczy sobie wyobrazić ten film bez tych kotów i mamy zupełnie inny film, prawda? One współtworzą atmosferę tej barki, gdzie po prostu na pełnych prawach, równych prawach współistnieją z jego ludzką załogą, a dla ojca Jules'a nawet są może trochę ważniejsze niż ta ludzka załoga. Tych dotknięć, modyfikacji, zmian było tutaj dużo, dużo więcej. Wspomnę jeszcze tylko dwie. Robię to po to, żeby pokazać, na czym tak naprawdę polegał tutaj geniusz i wkład Vigo, bo warto pamiętać, tekst scenariusza był tak naprawdę bardzo taką moralistyczną przypowiastką. Kiedy Juliet na końcu wracała na barkę, to czekało na nią całe kazanie na temat tego, że w ogóle nie powinna była odchodzić i tak dalej. Jakby to była taka umoralniająca, dosyć staroświecka przypowieść. Vigo właściwie w każdej scenie dokonał jakiejś zmiany. Jedna ze scen, na które można wskazać, też byście Państwo zobaczyli, jak niewielkie pomysły potrafią tworzyć strukturę, tkankę, teksturę takiego filmu, to jest scena wesela. To jest scena tego przedziwnego, wiejskiego wesela, kiedy ta para idzie przez pola, przez wiejskie drogi, żeby dotrzeć do Atalanty. W scenariuszu było wyraźnie napisane, że była to bardzo prozaiczna, bardzo prosta scena, w której zostają wręczone kwiaty. Pomysł Vigo, żeby te kwiaty wpadły do wody, żeby pomocnik ojca Jules'a zaczął zbierać te polne kwiaty, żeby pojawił się w tej niezwykłej girlandzie. To wszystko są już pomysły Vigo na planie. Włącznie z tym momentem, kiedy Juliet w bardzo charakterystyczny sposób zostaje przetransportowana na ten pokład Atalanty. W scenariuszu był prosty zapis, że Juliet i jej mąż przechodzą po prostu pokładce na pokład. A tutaj właśnie z takiego prostego epizodu Vigo jest w stanie wykrzesać dużo ikonicznych obrazów, bo właśnie ten moment, kiedy ona tak wahadłowo wskakuje na pokład, to jest potem też jeden z częściej w ogóle reprodukowanych fotosów z tego filmu. Bardzo niezwykłych, bardzo, bardzo, bardzo pięknych. Nie było także sekwencji podwodnej, oczywiście to jest właściwie stało się takim emblematem tego filmu, ten właśnie moment, kiedy mąż widzi żonę pod wodą. Później ten kadr Vity Parlo, takiej roześmianej właśnie w tej sekwencji fantazji, stał się właściwie takim często reprodukowanym obrazem tożsamym z samym francuskim kinem. Jakby ten roześmiany jej twarz
lądowała w bardzo wielu publikacjach, albumach okolicznościowych, także wytwórnia Gomon, mimo że no, tutaj pięknie mieliście ten napis, prawda? Gomon prezentuje, no po wielu latach oni z dumą prezentują ten film, w momencie powstania raczej się przyczyniali do jego kłopotów, ale ten właśnie portret znalazł się także na okładce najważniejszej książki na temat Jeana Vigo, napisanej przez Salesa w latach 50. jeszcze, później w latach 70. przetłumaczonej na angielski. I takich momentów jest tutaj oczywiście o wiele, wiele więcej. Na czele myślę z tym podwójnym erotycznym snem, bardzo, bardzo niezwykła sekwencja. Właściwie ma rok 34, kiedy ta fizyczna tęsknota małżonków się objawia w takim bardzo, bardzo nagi, jednocześnie piękny sposób. To są rzeczy, które wyprzedzają właściwie późniejsze kino, nawet nie o parę lat, tylko o wiele, wiele dekad, bo żeby znaleźć scenę tak jawnie, tak nago, jednocześnie tak lirycznie, erotyczną, jak ten właśnie podwójny ich sen, to właściwie musimy zrobić skok nie o 5 lat, nie o dekadę, nie o nawet 20 lat, tylko to jest, musimy zrobić bezpośrednio skok do lat 60. i do właśnie filmów nowofalowych, żeby odnaleźć coś tak ważnego. Oczywiście poza kinem awangardowym, bo w kinie awangardowym być może, natomiast tutaj Vigo przyniósł swoją awangardową wrażliwość do filmu fabularnego, do pełnometrażowego filmu fabularnego, a nawet śmiem twierdzić do pewnego typu lirycznego melodramatu. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby się podzielić? Jestem bardzo ciekaw zawsze, zwłaszcza refleksji tych osób, które po raz pierwszy ten film widziały, czy ktoś chciałby skomentować. O, proszę bardzo, mamy już pierwszy głos. Dziękuję zawsze Jarkowi za pomoc.
Z góry chciałbym właśnie podziękować i Tobie Miale, i właśnie swojemu zespołowi Nowych Horyzontów za możliwość zobaczenia tego filmu na wielkim ekranie. Zwłaszcza, że tutaj w tym kinie mam przyjemność być pierwszy raz. Właśnie nie miałem o tym wcześniej. I robi wrażenie cała właśnie oprawa i wizualna, i właśnie audio. Zdecydowanie jest podkreślone to, że kino to jest właśnie to najwłaściwsze, taka najwłaściwsza instytucja, żeby takiego typu filmy oglądać. Można się spokojnie wczuć w rolę tych ludzi sprzed właśnie 90 lat, móc poczuć to, co oni mniej więcej właśnie oglądając ten film. Co do samego filmu, bardzo mnie zaskoczył humor, jaki z niego płynie właśnie, że jaki on jest lekki od samego początku, jednocześnie właśnie przeplatając gdzieś humor właśnie, zwłaszcza z postaci Wiczulka, czy to właśnie później tego Domokrążcy, który ma swój epizod, jednocześnie przeplatany przez takie wzloty i upadki właśnie początkowego małżeństwa w ogóle, podkreślone przede wszystkim przez właśnie tę ostatnią sekwencję montażową, gdzie właśnie ten zmysłowy sen podkreśla tak czy tak tęsknotę, mimo wszystko do siebie połamującą. Zdjęcia również. Tutaj, jeżeli chodzi o braci Kaufman, to też mogę to porównywać. Nie tylko robi wrażenie właśnie taki właśnie ruch na zewnątrz parki, cały czas podejrzewając za bohaterami, ale również i w środku. Zwłaszcza zwrócił moją uwagę taki jeden kadr, gdzie kamera jest dosłownie przy suficie zawieszona i to dla mnie takie, że było coś takiego właśnie w latach 30. dość niespotykane. Także chuju go na koło, bracia Kaufman, tak.
Kaufman i spółka. Bardzo dziękuję, że to mówisz. Cieszę się też, że dotarłeś na ten pokaz. Absolutny ukłon tutaj w stronę kina, bo ja naprawdę będę to powtarzał wielokrotnie jeszcze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tych technicznych warunków. Ja nie widziałem po prostu tego filmu w tak krystalicznie wspaniałych warunkach do tej pory, więc tu się przyłączam. A co do Kaufmana, no oczywiście, zresztą w tej dziesiątce oczywiście ci, którzy chodzili, no to już jeżeli ktoś jest, to chodzi na całość albo na większość, no to spotkaliście się już Państwo z braćmi Kaufmanami, ponieważ człowiek z kamerą oczywiście, też obecny na mojej dziesiątce, to jest film jednego brata Kaufmana, czyli Dziki Wiertowa, kręcony przez drugiego brata Kaufmana, czyli Michaiła Kaufmana, a tutaj mamy Borysa Kaufmana,
Także to jest absolutnie genialny plan. No i tak, te zdjęcia tutaj ogromnie dużo robią. Ja akurat tak się złożyło, że niedawno sobie przypomniałem też na dużym ekranie, w dobrych warunkach, ale nie takich, 12 Gniewnych Ludzi, czyli właśnie ten słynny film, który Kaufman nakręcił potem w Stanach z Sydneyem Lametem. I ostatnie ujęcie 12 Gniewnych Ludzi to jest właśnie ujęcie z góry, kiedy widzimy tą salę obrad przysięgłych. Trochę tak jak tutaj właśnie tą kajutę, ale przypominam także, że Viggo i Kaufman to nie była ich pierwsza współpraca. Właściwie no, znaczy w tej niewielkiej filmografii to prawie wszystkie filmy Viggo nakręcił z Kaufmanem, z wyjątkiem tego filmu Taris, kiedy Kaufman nie był chwilowo dostępny. Bardzo polecam wszystkim po powrocie do domu, a może nawet w drodze, żeby obejrzeć krótkometrażowy film, który 4 lata wcześniej Kaufman i Viggo nakręcili na ulicach Nicei, czyli film pod tytułem A propos Nicei. To jest 25-minutowy dokument, to za mało powiedziane, to jest film eksperymentalny, awangardowy, w którym po raz pierwszy ci dwaj, wtedy jeszcze młodsi, bo przypominam, no tutaj Viggo miał 28-29 lat, kiedy kręcił ten film, 29 lat w momencie śmierci, wtedy jeszcze byli młodsi. Oni po prostu jak dzieci, i używam tego w pozytywnym sensie, tak jak użyłby tego Viggo, odkrywali możliwości kamery, możliwości montażu, możliwości tego, co można zrobić z obrazem. A propos Nicei, łączy się z tym filmem, bardzo namawiam do obejrzenia, tak jak mówię, to jest 20 parę minut, ponieważ jest to także film o cudzysłów pokusach miasta. Tutaj Atalanta jest bardzo wyraźnie o tym, prawda? Juliet od początku, jako właśnie wychowana na wsi, ona odbiera te sygnały radiowe, marzy o tym mieście. Miasto się okazuje trochę koszmarem. Miasto było też w dużej mierze koszmarem dla Viggo, zwłaszcza nierówności obecne w tym mieście. Tutaj ta scena, kiedy mężczyzna kradnie torebkę Juliet, potem jest pobity przez tłum. Widzimy mężczyzn nagabujących ją na ulicy, widzimy bezrobocie, widzimy biedę. To wszystko są wyrazy tych nierówności, na które Viggo był bardzo mocno wyczulony. Nie powiedziałem jeszcze bardzo ważnej rzeczy, że w momencie ukończenia pauzy sprawowania, czyli tego średniometrażowego filmu, film natychmiast został zakazany we Francji. Właściwa premiera pauzy sprawowania przychodzi dopiero w roku 1940, więc do tej wyliczanki, powiedzmy, zgryzot Viggo w momencie śmierci należy dodać, że pauza sprawowania wtedy jeszcze w ogóle nie była pokazywana, z wyjątkiem zamkniętych pokazów dla garstki przyjaciół. Tam mamy sytuację, w której dochodzi do buntu uczniów w stosunku do nauczycieli. I też tam, co ciekawe, mamy taką jedną figurę nauczyciela, który rozumie uczniów, który ma z nimi kontakt, który właśnie wykracza taki, jeżeli ktoś widział Stowarzyszenie Umarłych Poetów, to zawsze wydawało mi się, że to był trochę film inspirowany pauzą sprawowania, bo tam też jest właśnie ten jeden nauczyciel, Robin Williams, który inaczej podchodzi do tej całej machiny. I tutaj kimś takim troszeczkę jest ten sprzedawca właśnie. Ten sprzedawca, ten domokrążca, który w życie Juliet, nawet jeżeli bardzo przelotnie, wnosi rodzaj magii, oczarowania, czegoś niezwykłego. Taką figurą jest też rzeczywiście ojciec Jules, który, co ciekawe, wydaje się o wiele lepiej rozumieć i dogadywać się z Juliet od samego początku. Ich imiona są podobne, prawda? Juliet, ale o tym też zaraz pewnie wspomnimy. Natomiast bardzo chciałem podkreślić, żeby właśnie to a propos Nicei tutaj zaistniało, bo tam Viggo i Kaufman, tutaj właśnie wspomniane te świetne zdjęcia, naprawdę niesamowicie w kilkunastu minutach pokazują takie ogromne kontrasty tego lazurowego wybrzeża, kasyn, luksusowych hoteli, ekskluzywnych kawiarni, bogaczy przechadzających się rano wzdłuż plaży i slumsy, dzielnice biedy, w której też jest mnóstwo kotów na ulicach, ale na której widzimy jakby dokładnie takie dwie twarze tego miasta. To lazurowe wybrzeże zwrócone w stronę bogatych i lazurowe wybrzeże jakby od kuchni, od podszewki. I co bardzo charakterystyczne, to już kończę ten trend, ale on jest ważny, że pod koniec jest scena karnawału, kiedy przez ulicę Nicei przechodzą karnawałowi świętujący ludzie i wtedy te dwa światy się trochę stapiają. To znaczy ten żywioł karnawału, żywioł też cielesny, jakiejś takiej niestępowanej wręcz erotycznej siły, on jakoś stapia ze sobą te dwa światy, na chwilę oczywiście. Potem one się znowu rozłączają. Więc to tylko tak a propos geniuszu Kaufmana, to nie tylko w tym filmie, tylko to taka cała współpraca. Zachęcam, nie chcę dominować, proszę bardzo. Tutaj z przodu.
Może na wody. Ja akurat widziałem też a propos Izei, miałem okazję oglądać w kinie. Jakby potwierdzam, że fantastyczny, więc warto obejrzeć i warto się łączy.
Troszkę już nie wiem, co to słyszę. Bliżej nie wiem, mikrofon złączony, czy?
Okay. Jest włączony.
Okay. Tak? Lepiej.
A co do jakby lekkości tego filmu, on jest lekki, ale też jednocześnie jest ciężki, bo jakby on jest o systemie i dla mnie, jeżeli przyjrzymy się tutaj tym wszystkim postaciom, to one mają jakby różne, można je ustawić jako różne pozycje w systemie, powiedzmy, różne role w systemie, bo ten główny bohater Jean to jest osoba, której system coś powiedzmy zabrał, czyli on traci tą swoją dziewczynę, która z kolei, żonę, która z kolei jakby w system została wciągnięta. Ten chłopak okrętowy jest takim biednym obserwatorem, czyli kimś, kto w systemie sobie jest, ale jakby tak trochę jest nieokreślony, nie wie co w tym systemie, w sensie nie przeciwstawia mu się, po prostu w nim żyje. Z kolei wujaszek jest tym właśnie, powiedzmy, antysystemowcem, który jakby walczy z tym systemem i przywraca, walczy o ten świat, którym jest ta parka. To jest taki mikroświat, w którym chcieliby żyć w tym systemie. A tym systemem tutaj gdzieś jest ten Paryż, ale też na przykład ten cały właściciel tej floty, który jakby określa, powiedzmy, jakby naciska i próbuje tam wdrożyć swoje reguły, a ten wujaszek z tym walczy. Właśnie nie wiedziałem, jak tam wpasować te koty, ale
koty są z natury antysystemowe.
Tak. Ale ten film też można czytać też jakby też jako życie, powiedzmy, na małej przestrzeni, czyli że jesteśmy, nie wiem, skojarzy mi się na przykład Das Boot, że mamy tutaj jakiś tam mały mikroświat, w którym żyjemy. I też trzecia jakby interpretacja to może kryzys w małżeństwie gdzieś tam, bo mamy małżeństwo, mamy te pokusy świata i są różne etapy. Jest miłość i ta miłość widać, że jest bardzo prawdziwa, bo później mamy to poczucie straty, tą apatię, nawet jak on tam biegnie w stronę tego morza, to tutaj jest taki dla mnie trochę synonim, jakby on chciał trochę popełnić samobójstwo, może się reflektuje, znaczy nie wiem, ja przynajmniej tak, to tak gdzieś tam odbieram, no i później jakby wszystko wraca na to.
No, bardzo dziękuję. Myślę, że to czy logiko na pewno, jakkolwiek to nazwiemy, władza, system, kapitan, cokolwiek, no Vigo był z natury i z DNA niemal po ojcu właśnie takim z przekonaniem. Znaczy musimy pamiętać, że on naprawdę przeżył większość swojego życia w tym poczuciu, że władza zabiła mu ojca, mówiąc najkrócej. I jakby to bardzo motywowało do i uczczenia pamięci ojca z jednej strony, z drugiej strony właśnie do kręcenia filmów, których tematem pozostaje wolność tak naprawdę, bo i pałac sprawowania, czyli ta najgorsza ocena, jaką system może wystawić, tak, za niepodporządkowanie się mu i Atalanta są filmami przede wszystkim o wolności. Wydaje mi się, że to jest bardzo, z jednej strony właśnie tak jak powiedziałeś, niby prosty, a jednocześnie skomplikowany film, bo myślę, że marzeniem Vigo jest to, żeby pokazać jakiś taki fragmencik przynajmniej rzeczywistości, w którym ludzie są wolni. I wydaje się, że ta barka potencjalnie może być czymś takim, bo ona się wydaje właśnie poza światem, prawda? Ona jest, no właśnie, nieprzywiązana do miejsca, ona się przemieszcza, to jest ten mikrokosmos, to jest ten świat trochę poza, na pewno dla Juliet on jest tym momentem wyrwania się z wioski. Na początku kobieta mówi, prawda, ona już tutaj nie wróci, spędziła tu całe życie, więc dla Juliet to są takie pierwsze równe momenty. Z tym, że Vigo też bardzo dobrze wie,
że no właśnie taka idealna wolność nie jest możliwa, bo na tej samej barce są też i okoliczności, i praca, i pojawia się przemoc, i pojawia się konflikt po prostu, konflikt, tak, gniew. Więc to jest, no i teraz pytanie właśnie na końcu, każdy z nich na naszych oczach przeszło jakieś takie brutalne zetknięcie z tym światem, w którym nie ma tej drugiej osoby. To jest jakby, że i mąż to przychodzi, co czy zapominam jego imienia, ja myślałem za filmy, to Jean Dastel, aktor, tak, w każdym razie, że on doświadcza świata bez niej i on w ogóle jest w takiej katatonii, szoku, tak, nie potrafi sobie poradzić z własnymi emocjami, ona doświadcza świata bez niego i też bez tej mikrorodziny, tak, która tam jest. To jest też taki portret takiej niekonwencjonalnej rodziny, tak, którą oni tworzą. Zresztą postać ojca Jules'a też jest taka, nie chcę przesadzić i powiedzieć, że jest queerowa, ale trochę jest queerowa. Tak? Tam jest ten moment, kiedy mówi, że to jest moje zdjęcie w młodości, to jest żart, ale z drugiej strony on też nie protestuje, kiedy ona mu zakłada tą sukienkę. Tak? To jest takie bardzo płynne w jego przypadku, więc jej też brakuje tej niekonwencjonalnej rodziny, do której częścią się stała. Z tymi kotami, trochę jako właśnie współdomownikami. I ta scena bardzo też taka magiczna w zasadzie, to jest jak magiczna bajka, że ona w tej tęsknocie wybiera numer w tej maszynie grającej, to w ogóle widzimy takie pierwotne, prawda, pierwsze wcielenie Spotify'a, powiedzmy, że ona wybiera tą piosenkę, która jej się kojarzy właśnie najbardziej z tą barką, prawda, i jakby, że to jest taki zew, taki głos, że ona by chciała do tego świata wrócić. No ale jak widzimy, to jest też taki delikatny na końcu, a jednocześnie duży znak zapytania. Bo co się wydarzy dalej, prawda? Może będzie znowu trochę idylii, trochę cierpienia. Widzimy, że on zbiera te brudne ubrania i co robi? Dokładnie wrzuca je do tej szafy, na której na początku widzieliśmy, ile tam się zbierało, prawda? Więc pytanie o to, czy tutaj zaszła zmiana, jest na pewno otwarte, tak powiem. A jednocześnie oni obydwoje mają w sobie tą siłę przyciągania ewidentną w tej scenie auto, myślnik erotycznej, że no, ostatnie ujęcie to jest walka z góry, znowu a propos ujęcia z góry, tak tutaj wypowiedzianego. Więc pytanie, dokąd ona płynie, ona jest tak ciekawie sfilmowana, że trochę nie wiemy, tak, który to jest kierunek. Co będzie dalej, myślę, że Vigo sam nie wie. Wiem i na pewno, że to wspólne doświadczenie z Elizabeth Łozińską, znaczy choroby także, bo tak jak mówię, no, szczególny związek narodzony w sanatorium, dwojga bardzo chorowitych, jednocześnie bardzo namiętnych ludzi z tego, co wiemy o nich, że on absolutnie też ją ubóstwiał. W sensie takim, to była bardzo, bardzo intensywna relacja, no tak jak mówię, ona zmarła krótko po nim, więc myślę, że taki odprysk intensywności tej relacji jest też w tym filmie, to tylko dopowiem. I zachęcam, tak, tutaj na samym środku.
Myślę, że każde doświadczenie filmowe znajduje się gdzieś pomiędzy taką wirtualnością a imersją i ten film jakby przekroczył taką granicę, którą większość filmów nie potrafi przekroczyć, takiej właśnie imersji. Wydaje mi się, że to jest dzięki zdjęciom i dzięki tym takim właśnie pojedynczym małym pomysłom, które są realizowane w tym filmie. Miałam po prostu często poczucie, że jest to coś, czego ja jestem jakby w środku tego filmu. Czego jakby to ma być zazwyczaj cel filmu właśnie 3D i tak dalej, ale one zwykle właśnie to 3D sprawia, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć jeszcze bardziej, a tutaj film czarno-biały i francuski i inny język i tak dalej i po prostu miałam wrażenie, że jakbym tam trochę była. Może też przez to, że postać Ojczulka strasznie przypomina mi mojego świętej pamięci dziadka. No i to był po prostu taki sens, który jakby przekroczył taką granicę, której zazwyczaj nie jestem w stanie przekroczyć, oglądając film.
No, jeśli jest z nami dużo Jean-Marie i Kaufmana, to myślę, że się bardzo uśmiechają, bo no, to jest ogromny komplement pod adresem filmu, który ma 90 lat, jest czarno-biały, z dźwiękiem mono, prawda? A jednak no, zgadzam się, że coś... I tak też bym to lukował w dużej mierze, w zdjęciach i w aktorach, bo myślę, że to jest też niezwykłe tutaj zestawienie tych aktorów. Na czele z Bitą Parą, moim zdaniem, bo też ona przychodzi z kina niemego, ona przede wszystkim grała w niemych, niemieckich filmach. Natomiast tutaj ona wnosi no, coś bardzo niezwykłego. Ja bardzo lubię tą scenę, kiedy oni sobie na początku szepczą na ucho coś. I to jest też ważne, że my tego nie słyszymy. Na długo przed Sofią Coppolą, że tak powiem, i Lost in Translation, mamy scenę, w której on mówi coś jej na ucho, ona coś jemu mówi na ucho. Widzimy to taką szczerą radość, naprawdę wyrywającą się z niej głównie, bo widzimy emfaz. No są to dla mnie takie magiczne momenty. Swoją drogą warto znaleźć wywiady ze starszą Bitą Parlo, bo ona dożyła sędziwego wieku i są takie wywiady na YouTubie i muszę powiedzieć, że jeden z bardziej wzruszających momentów, chyba nawet dosyć wczesnego YouTuba dla mnie, kiedy tak dopiero odkrywaliśmy te archiwa, tam, które można znaleźć, to było kiedy znalazłem właśnie wywiad ze starszą Bitą Parlo i to jest niesamowite, bo dokładnie ten sam uśmiech rozświetla jej tą starszą twarz. To jest naprawdę magiczne. Polecam. Może nawet to się wstawię na Spoilermastera Facebooka, bo jest to przepiękne, jak ona się uśmiecha tym samym uśmiechem jako już starsza pani. Ja zachęcam i dziękuję.
Pan, blisko, o pan, pamiętam. Dzięki. Miałem taką myśl w trakcie seansu, że ten film powinien być pokazywany w zestawie z innym starym dziełem, gdzie z Wschodem Słońca.
A tak, tak.
Bo tu jest naprawdę tak dużo związków i się zastanawiam, czy jest jakiś właśnie faktyczny związek między tymi dwoma filmami, nie wiem, tylko w sumie powieści, gdzie on jest właśnie fanem niemieckiego ekspresjonizmu, tak? Bo to właśnie to było też w sumie największym plusem tego filmu, Atlanty. To właśnie był dla mnie ten ekspresjonizm w końcowych częściach filmu. I zastanawiam się, czy jest jakiś faktycznie związek między Vigo a tym niemieckim ekspresjonizmem, jakieś inspiracje, czy po prostu kopię jego styl.
Tak, też w tej książce Salesza swoją drogą jest nawet wypisane dosyć szczegółowo, jakie filmy Vigo programował w kinie, które, znaczy nie w kinie, które prowadził, tylko w tym DKF-ie, który dosyć był taki, powiedzmy, latający, jeśli chodzi o miejsca. Akurat nie jest mowa o Murnale, ale powiem tak, Wschód Słońca miał tak ogromną reputację wtedy, że jestem przekonany, że on ten film widział. To naprawdę był jeden no, z najbardziej czczonych wtedy filmów w ogóle. On bardzo był zafascynowany kinem sowieckim z jednej strony, no stąd ten Kaufman, z drugiej strony też bardzo podziwiał francuskich twórców, na czele z reżyserką Germaine Dulac, o której też warto pamiętać, taką właściwie kluczową reżyserką wczesnego kina francuskiego, kojarzoną z tym nurtem impresjonizmu filmowego. Swoją drogą, że Germaine Dulac bardzo mu pomogła, to już na poziomie osobistym w jego karierze. I także wiem, że był dużym fanem filmów von Stroheima, czego odwiedź jest trochę w tym a propos Nicei. Ale tak, jest coś bardzo ekspresjonistycznego w tym. No, wystarczy spojrzeć na to ujęcie, które naprawdę trudno w ogóle by było dzisiaj też powtórzyć, jeśli chodzi o jego teksturę, oświetlenie. Myślę o tym ujęciu, kiedy Juliet idzie wzdłuż barki, prawda, w sukni ślubnej. Na początku, prawda? Już zakład zmierz, widzimy takie no, niesamowite, ale jest trochę jak duch. To są momenty, które myślę, że też by się podobały ekspresjonistom, więc jestem przekonany, że on też Murnała znał. A propos tej imersji, to co pani wspomniała, to też właśnie te obrazy, one, to jest niesamowite, na to chciałem zwrócić uwagę, jak w tym filmie przeplata się warstwa niemal dokumentalna, taka zgrzebna, prawda? Widzimy duży kawałek tej takiej industrialnej Francji, tak, przemysłu, fabryk, tych barek, tego wszystkiego. I to są zdjęcia ogromne walorze dokumentalne, po prostu kręcone w miejscach, które rzeczywiście tak wyglądały. I jest taka sinusoida w tym filmie, że jeden obraz jest dokumentalny, a drugi obraz jest całkowicie poetycki. Że w obrębie jednego filmu mamy i kawałek prawdy o pewnej grupie społecznej, właśnie tych flisaków, powiedzmy, tak, czy jak to nazwać, którzy po prostu w ten sposób żyli, a z drugiej strony co chwilę mamy jakiś obraz, który pochodzi z porządku bardzo poetyckiego, więc myślę, że Viggo i Murnau by się dogadali, no z wyjątkiem tego, że Murnau umiera przed Viggo w wypadku samochodowym. Natomiast w tej książce, to jeszcze tylko dodam, jest zabawna anegdota o spotkaniu Viggo z Chaplinem, bo też bardzo Chaplina podziwiał, ale tutaj bariera językowa okazała się bardzo duża i doszło do takiego spotkania w Mincei w 1931 roku właśnie, że Viggo rozmawiał z Chaplinem, ale podobno, znaczy rozmawiał, to za dużo powiedziane, że bardzo dużo chciał mu powiedzieć, ale Chaplin tylko potakiwał, uśmiechnął się i dał mu zdjęcie z autografem, bo zrozumiał, że jakiś bardzo miły Francuz po prostu mówi mu, że lubi jego filmy, ale jeżeli ktoś był tutaj na tym cyklu, a zwłaszcza na pierwszym pokazie, kiedy też miałem przyjemność tu być, no to pamięta Światło Wielkiego Miasta, które przecież pochodzą z tego samego roku, co a propos Nicei. I tam też ten obraz, no właśnie, systemu, prawda, biedy, tego, że tak blisko jest, prawda, od tego, znaczy blisko i daleko, że tego samego dnia można się zaprzyjaźnić z milionerem, tylko że z tego poranka milioner już nie będzie nas pamiętał i wyrzuci nas ze swojej posiadłości na bruk. Ta wizja tego niebezpiecznego życia w mieście, takiego ciągłego ocierania się o nędzę, to tutaj też bardzo wyraźnie to widać. Swoją drogą, w wielu wywiadach, z tego co pamiętam, chyba też Gaspar Noé się powoływał na Viggo, ale nie wiem, który z jego filmów można by porównać z Palami. Może Love, ten 3D, a propos imersji i erotyki, ale wydaje się, że Atalanta jest bardziej erotyczna niż Love 3D. Kto by już widziałem, że paru osób się głosiło tam w tle.
Ja chciałam jeszcze wrócić do tematu związku tych głównych bohaterów, bo w moim odczuciu to jednak było w takim starym stylu, że oni się poznali i ona powiedziała, że chciała go w tej wodzie i bardziej pociągnęło ich do siebie namiętność niż poznanie siebie. I też wspomniałeś, że na końcu jest scena, że barka płynie w jakąś stronę i nie wiemy, czy nastąpiła zmiana. I w moim odczuciu jednak oni nie do końca siebie rozumieją. Ona, dla niej bardzo ważne było wyrwanie się z wioski, poznanie miasta, a on bardziej był skupiony na swoich obowiązkach i nie potrafił jej tego dać. I jak ona wyszła się przejść, to chciała wrócić, a on tego i tak nie zrozumiał i dlatego odpłynął. I moje pytanie jest, czy wiadomo coś o związku właśnie Viggo ze swoją żoną, skoro poznał ją w sanatorium, to też zakładam, że to było taki grom z jasnego nieba i namiętność, ile cię do siebie pociągnęło. I tak z ciekawości, czy coś wiadomo o tym, że oni jednak mieli jakieś różnice się do pokoju.
To znaczy, ta książka jest dosyć szczegółowa, jeśli chodzi o tą biografię i no raczej ten związek jest przedstawiany no nie jako idylliczny, bo to chyba nie ma takich związków, ale jako rzeczywiście takie bardzo, bardzo, bardzo bliską relację. Tak? Pamiętajmy, no, tylko tutaj jest ogromna różnica, bo oni obydwoje byli no, bardzo wykształconymi. Ona też była kształcona w Szwajcarii, obydwoje się fascynowali sztuką. Dla mnie to było takie małżeństwo zespolone też ogromną pasją do sztuki. Zresztą polecam to zdjęcie zobaczyć, które dzisiaj wrzuciłem na fanpage'a Spoilermastera, bo tam po prostu widać dwoje młodych ludzi tamtego czasu, niebywale pięknych, obydwoje, których jest jakiś taki rodzaj pasji, oni uwielbiali wspólnie też oglądać filmy, właśnie odkrywać je. Kiedy Viggo założył ten DKF, to ona była integralną częścią programowania tego i właśnie pokazywania tych filmów, więc ich połączyła poza wszystkim też pasja do kina. To jest bardzo istotne. Natomiast tutaj jest o tyle szczególna sytuacja, że mamy ludzi no jakby bez tego nalotu właśnie wykształcenia formalnego, prawda? No to jest, tak jak mówię, dla niej to jest pierwszy wyjazd z tego miasta, dla niego, przepraszam, z tej wsi. On pewnie to wie, pewnie też to trochę wcześniej na przykład wyjechał, prawda? Więc to, co mnie tutaj porusza, to jest to, że oni się też bardzo miętają, bo nie potrafią nazywać tych swoich uczuć. I to jest też istotne, z tym, że pani używa takiej frazy, czy oni się do końca poznali. Ja myślę, że do końca tej drugiej osoby nigdy się nie da poznać. Tak mi się wydaje, tak do końca. Ale wiem dokładnie, o czym pani chodzi. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Vigo, jako też romantyk, powiedzmy, ale nie taki sentymentalny romantyk, tylko wydaje mi się, że dla niego miłość była też rodzajem tajemnicy. Trochę takim czymś, że do końca nie wiemy właśnie, dlaczego to jest ta osoba spośród miliona innych osób. I tutaj tak, jest jakieś takie dotknięcie może jakiegoś romantycznego myślenia, ale postawmy ten film obok jakiegokolwiek amerykańskiego melodramatu, gdzie jest mowa o przeznaczeniu, prawda, i dzwony w końcu dzwonią i wszystko jest wspaniale, to tutaj ja bym powiedział tak, ten film na końcu nie kłamie, że wszystko będzie wspaniale. Ten film mówi, nie wiem jak będzie, ale wiem, że ta dwójka, coś jest w nich takiego, że oni podejmą tą kolejną próbę. Ale nie zapominajmy też o tym ojcu Żulu, bo on jest bardzo istotny. Jest coś niezwykłego w tej relacji. Z jednej strony trochę ojcowskiej, trochę, ale z drugiej strony jest taka sugestia, gdyby oni się spotkali, że oni są, jak to się mówi, w tych różnych planach czasowych, że gdyby on był młodszy, prawda, że oni się lepiej rozumieją, niż ona się z tym mężem rozumie. Przecież ta długa scena odkrywania tego jego gabinetu osobliwości, oni dzielą poczucie humoru, tak, śmieją się z podobnych rzeczy. Więc to też jest taki trochę kosmiczny żart, że oni właśnie się nie spotkali, bo przecież ona ma dokładnie to marzenie, które on najwyraźniej spełnił, bo on przecież, on żył takim życiem, jakim ona marzy. On widział wszystkie miejsca na świecie, widział z niejednego pieca chleb jadał, tak? Widział rewolucje i piękne miejsca i pięknych ludzi i też są jakieś mroczne jego tajemnice, tak? Któregoś dnia w Szanghaju i tak dalej. Ale wydaje się, że on rozumie ten jej głód. Ten mąż tego głodu zdecydowanie nie rozumie. Więc to też jest ciekawe. Może ona, nie wiem, czy rzeczywiście tego męża widziała w tej wodzie, a może też ojca Żyla, kto wie. Tak czy siak, to jest bardzo dziwna relacja. Taka nie trudna do nazwania w tym filmie. Dziękuję i tak, proszę. I potem tu z przodu też pan jest.
Ja chciałem zapytać o sposób przedstawienia, właściwie wprowadzenia postaci, ponieważ o postaciach przez cały film nie wiemy praktycznie nic. Wiemy, że żona pochodzi ze wsi, wiemy, że mąż jest hiperem i do końca filmu nie wiemy o nich nic więcej, nie wiemy, jak oni się poznali. No, skoro mówimy, że skoro jest powiedziane, że ona nigdy do tej wsi nie wróci, to on raczej tamtą barką nie wpływał, to raczej nie taka wieś. Być może zostanie ze swatami, być może był to jakiś Tinder sprzed 100 lat, pierwszy. Natomiast
ten Tinder polega na zanurzeniu głowy w wietrze.
Tak, tak jest. Natomiast o tym ojczulku, który był postacią, przyjmijmy, drugoplanową, od jakiejś 15 minuty zaczynamy się dowiadywać coraz więcej i przez cały film odkrywamy, jak fantastyczną i wieloplanową postacią on jest. On i był na całym świecie i właśnie to, co pan przed chwilą mówił, i z kobietami sobie doskonale radzi i umie korzystać z życia. Czy to było intencjonalne, czy to tak miało być, czy może są jakieś sceny, o których my kompletnie nie wiemy, które się nie odnalazły, być może coś więcej było o tych postaciach, a my kompletnie nie wiemy, albo czy tak się właśnie przedstawiało 100 lat temu postaci filmu.
No trochę bym się przychylił do tego, co na końcu powiedział, że jest wiele filmów, w których no, ile wiemy o włóczęce Czeplina, tak? Poza tym, że jest włóczęgą, ile wiemy o niewidomej dziewczynie ze świata Wielkiego Miasta, poza tym, że na początku jest niewidomą dziewczyną. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest takie banalne. Teraz nagrałem odcinek o bulwarze zachodzącego słońca, zapraszam do posłuchania, to najnowszy odcinek z Spoilermastera. No i przytoczę ten cytat Normy Desmond z tego filmu, która mówi, gwiazda niemego kina, tak, po latach, która mówi, my nie potrzebowaliśmy słów, mieliśmy twarze. I moim zdaniem ja czuję, że bardzo dużo wiem o każdym z nich. Znaczy ja czuję, że kiedy patrzę na Litę Barbę w tym filmie, to dużo o niej wiem. Mimo, że ona nie zna mi hollywoodzko mówiąc backstory, tak samo jak patrzę na niego, jak patrzę na jego zaciętą twarz, na ten jego gniew, z którym on sobie nie potrafi poradzić, to jakoś ja sobie gdzieś tam dopisuję to, czego tutaj mi nie powiedziano, co nie zmienia faktu,
absolutnie, że ojciec Julii jest najbardziej pogłębioną postacią tutaj, to zgadzam się w pełni. I wydaje mi się, że to jest absolutnie zamierzone. Kto wie, czy to też nie jest jakaś fantazja Vigo na temat własnego ojca. Ten tatuaż wiele mówi, bo to jest właśnie tatuaż anarchistyczny. Więc myślę, że ojciec Julii wciela egzystencjalny ideał Vigo. To znaczy kogoś, kto żył pełnią życia, nie podporządkował się żadnej hierarchii i był w ciągłej drodze. Bo on, to swoją drogą, Simon to był dosyć młody tak naprawdę. On chyba jeszcze nie skończył 40 grając tę rolę, tylko że charakteryzacja robi dużo. Natomiast sugestia jest taka, że ojciec Żyły może mieć dowolną liczbę lat pomiędzy 60 a 100. Tak? Znaczy to jest takie, on po prostu bywał w świecie. W 1890 roku był w jakiejś nieistniejącej rewolucji w Caracas. Tak? To fikcyjna rewolucja. Więc ja myślę, że pokazując na ojca Żyła, Vigo mówi coś w rodzaju tak należy żyć, oczywiście w pewnym cudzysłowie, bo on nie jest przywiązany ani do miejsca, ani do instytucji, ani do hierarchii, ani, co bardzo ważne i teraz wypowiem to językiem samego Vigo, do takich burżuazyjnych marzeń o stabilizacji i statusie, prawda? To jest coś, czym jednak miasto trochę kusi, prawda? Tym statusem, tym polepszeniem takim materialnym swojego bytu. No jeżeli czegoś naprawdę Vigo nie znosi, to tego takiego burżuazyjnego ukontentowania. To zresztą trochę łączy z Buñuelem. Zresztą Vigo był ogromnym fanem Psalda Lużyńskiego, wcześniejszego o 6 lat. Potem powstał też Złoty Wiek Buñuela. Vigo no, bardzo, bardzo nie lubił tego takiego samozadowolenia mieszczaństwa francuskiego. To pewnie ma też jakiś szczególny znak we Francji. To bourgeois właśnie, no samo słowo przejęliśmy od nich. Więc pełna zgoda oprócz tego elementu, że mi się wydaje, że w samym typażu, w samym obsadzie, w samym poprowadzeniu aktorów, w języku ciała myślę, że dużo, ja czuję, że dużo o tych postaciach wiem. Paradoksem życia Vigo, to też trzeba dopowiedzieć, nawet z pewną może szczytą złośliwości, było to, że przy całym jego tym anarchistycznym żywiole i niechęci do burżuazyjnego życia, no kieszeń jego teścia okazała się dosyć głęboka, bo ojciec Elizabeth Łosińskiej w pierwszym momencie dosyć hojnie zasponsorował ten pierwszy film właśnie jako policej. Właściwie ten film powstał dzięki pomocy finansowej właśnie Łosińskiego z Łodzi. Ale tutaj tylko mówię, że te paradoksy sztuki nawet rewolucyjnej bywają bardzo czasami zabawne. Proszę bardzo. Także gdzieś tam też dzięki wyzyskowi łódzkich prządek, że tak powstało a propos Nicei.
Okay. Ja oszczędzam swoje bloki, więc pan się zgłosił bliżej, a państwo ostatnie pytania.
Ja tutaj miałem to z Romy, miałem dwa skojarzenia oglądając ten film. Zabawne jest to, że ja miałem skojarzenie z Gasparem Noé. Otóż oglądając tą bohaterkę, która przemierza ulicę miasta, szukając pracy, strasznie mi się skojarzył bohater filmu Sam przeciwko wszystkim. On też tam również przemierza to miasto i są dosyć podobne chaty, w których wygląda jakieś tam ogłoszenie i tak dalej, więc to może o to chodziło. Ale inne skojarzenie to było również to, które było wcześniej poruszone, czyli wschód słońca, tak? I wydaje mi się, że te pokusy miasta tutaj są strasznie fajnie przedstawione, to znaczy one są dosłownie tylko w jednej scenie, gdzie jest ten lokalny sprzedawca i on sam jakby utożsamia całe pokusy miasta, jak tylko istnieją. On wyciąga w każdej kieszeni coś innego, on ma wszystko, czego ta dziewczyna może po prostu tylko chcieć. I plus jest jeszcze ta scena tej zabawy, ona dzieje się w ciągu dnia. Czyli miasto jakby nigdy nie śpi, nigdy nie przestaje się bawić. No bawi się w nocą, dnie, cały czas wszyscy się bawią, więc to jest... Miasto tutaj jest przedstawione świetnie i ten bohater właśnie, ten sprzedawca też jest genialny, bo on się nie zatrzymuje, on jest czystą zabawą, on jest wszystkim, czego ona może tylko chcieć. To jeszcze też a propos tego ojczulka, to pewnie na pewno masz to, wychwyciłeś, że nie wspomniałeś o tym chujowym wątku, gdzie on mówi o tym swoim przyjacielu i zanim on mówi, że to jest przyjaciel, on się na chwilę zawahał. On tak to jest mój przyjaciel. Jakby mi się wydaje, że to jest wprost powiedziane, znaczy wprost może nie, powiedziane jest to, że to nie był do końca przyjaciel, a ktoś więcej.
Możliwe, ja myślę, że on ma tak, on ma taką jakby płynną trochę tożsamość płciową, o ile się zdarzyłem. Bardzo fajny wątek z Synolem, chciałbym ponownie zobaczyć tamten film, ale jest jeden jeszcze film teraz przyszedł do głowy, no, bardzo podobny, pod wieloma względami do Atlantyk, to wiesz, jakbyś tam troszeczkę przynajmniej zainspirowany, myślę o filmie Francisa Coppoli One from the Heart, ten od serca, ten musical, który on zrobił w sztucznym, zbudowanym Las Vegas w studio, to też jest taki film właśnie o kłótni kochanków, odejściu, przygodzie z kimś bardzo kolorowym, takim właśnie obiecującym jakąś magię i potem o powrocie. To tak tylko na marginesie dopowiem. Ale no wątek Noego do pogłębienia. Także dziękuję. I zapraszam, zachęcam. Wiem, że
dobry wieczór.
Witam. O, Kamil.
Tak, cześć. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj kolega mnie ubiegł z tym wątkiem queerowym. Rzeczywiście chciałem też o tym powiedzieć, bo jest też taki moment, kiedy ten sprzedawca mówi, że pani jest piękna, a pan też niczego sobie.
I to
jest dowcipna uwaga, ale jednocześnie wydaje mi się, że szczególnie w latach 30. mogła być wyjątkowo kontrowersyjna. Jeżeli w tej chwili kontrowersje wzbudzają jakieś nieheteronormatywne pary, czy wręcz wspomnienia w filmach Pixara, to myślę, że niemalże 100 lat temu było jeszcze...
Trzymając tą miarkę tamtego czasu, to wiem na pewno, że w hollywoodzkim filmie tego czasu takiej linii dialogu by nie było.
Absolutnie tak. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć też o tym, co mi przyszło do głowy, zresztą na jednym z webinarów u ciebie wspomniałem kiedyś, że... Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo...
Tak. Okay.
Wspomniałem kiedyś o tym, że lubię filmy o morzu, czy które kończą się sekwencją morza, bo wydaje mi się, że morze uosabia czas bardzo często w filmach, jakąś wieczność, jakąś nieskończoność, która przeżyje nas. I tutaj jednym z takich bohaterów niemych tego filmu jest woda. I woda, którą możemy potraktować jako coś innego. Ludzie jako ludzie, zasadniczo z natury, żyjemy na lądzie. Życie na barce już samo w sobie jest jakąś anomalią, powiedzmy. Nie jesteśmy nawykli do tego, żeby żyć na powierzchni wody, czy wręcz pod wodą. I tutaj wielokrotnie w Atalancie woda ma taką magiczną funkcję. Zaczynając od tego zaglądania do wody, żeby ujrzeć, czy spotkamy tam swojego kochanka, czy wybranka. Jest ta sekwencja, w której żon chyba, tak? Mąż, szyber, biegnie po morzu, znaczy, przepraszam, po plaży na brzegu, sfrustrowany nieobecnością swojej żony. On też w pewnym momencie skacze do wody, skacze na główkę. To jest trochę tak jak taki paskalowski skok w wiarę. Tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia ze skokiem w głąb siebie, ponieważ on wpada do wody, więc redukuje cały świat wokół siebie. Jest tylko on sam i przestrzeń jego własnego oddechu pod wodą, bo tam nie ma nic, tam nie ma jakichś wodorostów, żadna ryba do niego nie podpływa. I właśnie w tej przestrzeni, w tej zupełnej pustce, kiedy zagląda w głąb samego siebie, spotyka tam właśnie tą żonę. Okazuje się, że na dnie jego serca, kiedy obetrze się ze wszystkich innych pragnień, myśli, otoczenia i kontekstów, to właśnie spotka żonę. I to jest, wydaje mi się, ten moment. Znaczy, jest to też tak zasugerowane, że to jest chwila, w której on jej wybacza i zaczyna oczekiwać jej powrotu. Mhm. I sama ta woda właśnie, ona jest tutaj też takim nośnikiem, oni schodzą z lądu, przeprowadzają się na barkę, więc niejako opuszczają, to jest właśnie taki anarchistyczny, mam wrażenie, wątek, opuszczają ten nasz system, jak ktoś mówił wcześniej, opuszczają te industrialne tereny, opuszczają miasto, schodzą na wodę, żeby tam mierzyć się ze swoimi słabościami, ze swoimi namiętnościami, ale jednak po swojemu, już tam przekraczają to, co te burżuazyjne ramy społeczne, o których wspomniałeś. I bardzo interesujący jest ten ostatni kadr, w którym barka płynie po rzece i właśnie w zasadzie wygląda jak na otwartej wodzie. Tam nie ma brzegów tej rzeki zaznaczonej, ona po prostu płynie gdzieś. I tutaj jakby ostatnie chwile, ostatnie sekundy filmu to jest głębokie zajście, że oni idą gdzie indziej, oni wyrwali się już z tej rzeczywistości twardego lądu i opuszczają nas, ziemskich ludzi, żeby po prostu wejść w inną historię.
A znaczy, lepiej to nie podsumował, dodam tylko, że woda jest żywiołem tego filmu po prostu. To jest absolutnie też film uwiedziony możliwościami filmowania wody na różne sposoby, nocą, za dnia, wody spokojnej, wody spienianej. No to jest też, to jeszcze żon Epstein też o tym pisał, prawda, że woda jest z natury fotogeniczna. I tutaj jakby Vigo no, odbezpiecza ten granat, po prostu pokazuje niesamowite piękno wodnych krajobrazów. Cienka czerwona linia, a propos, też jest filmem bardzo wyczulonym właśnie na ten żywioł wodny. Malik i ostatni obraz to też jest powierzchnia wody i ten jeden zielony pęd z niej wychodzący. To tylko Malik myślę, że też jest nieodległy od Vigo. To wszystko nie przypadek, że te filmy są jakoś tak blisko w tym moim zestawieniu. Te niektóre wizje, które ma szeregowiec grany przez Bena Czeplina w Cienkiej Czerwonej Linii, te wspomnienia czy projekcje swojej żony grane przez Nina de Hoogh, to wydaje mi się bardzo z ducha Vigo. Ta scena na huśtawce i tak dalej, scena wchodzenia do wody, no nomen omen. Więc no tak, tutaj się w pełni zgadzam, a jako domknięcie powiedzmy jakiegoś niemalże statementu, który chciałem też właśnie umieszczając ten film najwyżej powiedzieć, jest właśnie to ostatnie ujęcie, bo uważam, że to ostatnie ujęcie jest po prostu perfekcyjną kodą tego filmu. Nie wiemy, dokąd płynie ta barka, tak? Ona już nie jest barką handlową, ona nie jest... To jest po prostu idealne dla mnie takie podsumowanie naszego losu, tak? Że to jest tak, jak powiedziałeś, musimy skoczyć na tą główkę, musimy uwierzyć, musimy też uwierzyć w to, że nawet jeśli nie rozumiemy najważniejszych relacji w naszym życiu, to one pozostają najważniejsze w naszym życiu, a w którą stronę płyniemy, tak do końca tego nigdy nie znawigujemy. Więc a propos wczoraj ktoś bardzo trafnie zauważył, że Okto na podwórze jest takim totalnie domkniętym filmem z taką jeszcze puentą na końcu, to prawda, ale właśnie dlatego tak po dłuższym zastanowieniu postanowiłem, że jednak będzie na tym drugim zaszczytnym miejscu, ale dla mnie po prostu to zakończenie Vigo jest cudzysłów bardziej ludzkie, mądrzejsze, otwarte, pozbawione też tego pewnego cynizmu, ironii Hitchcocka, którą uwielbiam, no uwielbiam Hitchcocka i uwielbiam ten film, ale wolę to, co prezentuje tutaj Vigo, czyli po prostu zdanie się na tą jakąś płynność życia, która też oczekuje na tych bohaterów, właściwie na całą tą dziwną rodzinę, prawda? Bo tam oni wszyscy dalej płyną, tylko no właśnie, nie do końca wiadomo, jaka będzie punkt dojścia.
Ja jestem urzeczony zdjęciami w tym filmie i...
Proszę bardzo.
Dzięki właśnie twojemu cyklowi, niespełna miesiąca miałem okazję ponownie zobaczyć Człowieka z kamerą. I teraz dzięki temu rozumiem, jak w tle tego filmu, dzięki Kaufmanowi, mogę zobaczyć właśnie coś, co jest po części symfonią miejską, bo kompozycje kadru, sposób, w jaki są pokazywane te doki, całe otoczenie to industrialne, moment nawet, gdy zamyślony Jean stoi na barce, a w tle widzimy gdzieś tam dymy przejeżdżających pociągów, sprawiają, że ten film ma takie jakby dwie płaszczyzny. Jedną jest główna historia, a w drugiej widzimy właśnie dokumentalny zapis właśnie rodem z symfonii miejsc. Z drugiej strony też rozumiem to, co wspomniałeś o wpływie tego filmu na neorealizm, bo ta bieda, którą obserwujemy po zejściu właśnie z barki w mieście, przywodzi mi na myśl złodziei rowerów i te podróże ojca z synem po mieście w poszukiwaniu roweru, a odsłaniające całą tą biedę, z którą Włochy muszą się mierzyć po
Cieszę się, że to wspominasz. Jeżeli spojrzeć na taki film troszkę może bardziej, mniej znany niż Ludzie rowerów, czyli Dzieci ulicy De Sicchi, wczesny film neorealistyczny, to widać bardzo wyraźny wpływ, bo właśnie to łączenie szorstkiego dokumentalizmu z tymi dotknięciami, nazwijmy piękna, tak, poetyckości, może nie w wydaniu, nie wiem, Roberto Rosselliniego, bo jemu to było raczej obce, chociaż potem też to robił, ale na pewno jeszcze nie na początku, w Rzymie, mieście otwartym czy czymś takim. Natomiast u De Sicchi to bardzo ewidentnie widać. Te sceny z białym koniem w Dzieciach ulicy to jest, myślę, mocny dług u Jeana Vigo Także, ale pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, tutaj ważna rzecz, że ten film wyrasta z takiej żyznej gleby intelektualno-artystycznej, jakie było po prostu kino francuskie na tego czasu, tak? To jest bardzo ważne i też zachęcam, bo teraz mi się nawet zamarzył taki przegląd, jak tutaj oglądałem właśnie, że na takim ekranie zobaczyć na przykład taki wybór filmów francuskich z lat 30-40, to by była prawdziwa gratka, bo tutaj mówimy o tym tak zwanym czarnym realizmie poetyckim, prawda? Marcel Carné, Ludzie za mgłą, Brzask, potem Komedianci, kolejny film z mojego Top 100. My mówimy też o Żanie Renoirze, Budu z wód wyratowany, inny film z Michelem Simonem. To kino lat 30. francuskie było niebywale bogate i też pionierskie, jeżeli chodzi właśnie o łączenie tych elementów społecznych, dokumentalnych, czasami nawet politycznych, z niebywałym pięknem obrazowania, tak? Jakby też ze świetnym dialogiem. Jacques Prévert, czyli główny scenarzysta czarnego realizmu poetyckiego, występuje w Atalancie nawet, jako statysta, bo oni się po prostu dobrze znali. Więc to wszystko była bardzo taka żyzna intelektualna gleba, też artystyczna. Przypominam na mojej liście, to jest cudowny film, który też marzyłbym, żeby zobaczyć w takiej wersji, czyli Wycieczka na wieś Renoira, 36 rok. Także kino francuskie tamtego czasu to jest wielki skarbiec talentów. Dla mnie Vigo też ma taką symboliczną rolę, bo zrobił rzecz pod wieloma względami bez żadnej siatki uchronnej, tak? Czyli nie miał żadnej asekuracji, po prostu zrobił coś bardzo oryginalnego, bardzo szalonego. Nie doczekał się triumfu za życia, ale here we are. Tak? 90 lat później oglądając ten film i, jak pani mówiła, zanurzając się w niego. Proszę bardzo, tutaj z przodu, tam jeszcze pan, potem tutaj.
Jeszcze mikrofon. Jestem fanką kina starego, filmów nowych, więc za wszystkie te, które tutaj żeśmy mieli możliwość obejrzeć, bardzo dziękuję. Ta Atalanta się tak trochę wpisuje w kino, bo ja nie wiem jak państwo, ale ja nie potrzebowałam ani tych napisów. Francuskiego nie rozumiem. Wszystko w tym filmie można było zrozumieć. Taka aktorska realizacja tego filmu bardzo mi się podobała i mam wrażenie, że równie dobrze ten film mógłby być niemy, a wszystko byłoby doskonale zrozumiane i świetnie pokazane. Także jestem pod wrażeniem tego filmu, bo ja o nim wcześniej ani nie słyszałam, nie widziałam, widziałam go po raz pierwszy. No i chyba poczułam to, co pan poczuł, mieszczając ten film na pierwszym miejscu, bo naprawdę jestem pod wrażeniem całej realizacji tego filmu.
Bardzo się cieszę, naprawdę. To jest najwspanialsze, co mogę usłyszeć, bo no to jest też jakieś takie moje przekonanie, że warto, żeby te filmy po prostu poznawać i się nimi zachwycać. Także oby więcej takich pokazów. I tutaj wiem, i tutaj, tak, i tam, po kolei.
Więc mnie zastanawia scena z kwiatami. Taka trochę wydłużona i bardzo jakoś dla mnie urokliwa. Nie, to nie będzie naciągane trochę, ale mam wrażenie, że trochę tam jest cała akcja filmu metaforyzowana, bo jest ten pierwszy bukiet kwiatów, który wpada do wody, wpada w pewne takie zawieszenie, niejasność i widać, że ojciec Jules jest zrozpaczony tym, że jest to jakieś fatalne. I ten jego młodszy pomocnik idzie po jakiś alternatywny bukiet. Ale dla ojca Żula to nie będzie już to. I on już im wręcza ten bukiet, a wtedy z wody wraca jednak ten pierwszy bukiet, nie? Który on ostatecznie wyławia i wręcza Juliet. No i tak jak wrócił ten bukiet, tak trochę z tego nieokreślenia, z tej niepewności, oni to się wrócili też.
Bardzo mi się podoba to. Nie pomyślałem o tym, ale uważam, że świetna interpretacja. Także dziękuję. Tutaj jeszcze pan się głosił, tu i potem na drodze.
Wprowadzimy zapisy, listę. Generalnie powiem tak, jest tak wiele elementów w tym filmie, których możemy zachwytać, jeszcze mając na uwadze powstanie, że skupię się na tym, co jeszcze nie było przynajmniej na widowni poruszone, a o tym, co mówiłeś w prelekcji, czyli muzyka. Bardzo fajnie, jakbyś mógł przybliżyć jej historię, bo wspominałeś, że były zawierowane, dodam, że no, muzyka ilustracyjna, która w wielu miejscach naprawdę mieszały się tam te dźwięki. My wiemy, że to są dźwięki silników, czy to są dźwięki instrumentów dębnych w niektórych miejscach. Tam był taki fragment, gdzie był dzwonek wskazywany właśnie, jakby używany przez Żana. I wydaje mi się, że dźwięki dzwonka mieszały się z dźwiękami klawiatury na fortepianie, w wysokich rejestrach klawiszy. Też jakieś takie bezwątki quasi-jazzowe by się pojawiały, one były krótko ucinane. Wiadomo, akordeon. Jak chciałem się o ten wątek zapytać. Druga kwestia, twoja interpretacja sceny zejścia na plażę i spojrzenia w stronę horyzontu, tam pomajaczyły jakieś statki, jakieś okręty może nawet, czy nie wiem, czy to też nie na interpretacji, ale wiem, że kamera była za długo zawieszona. I trzeci wątek, czyli wpływ tego filmu na kino później, jakieś takie właśnie bezpośrednie nawiązanie, no pierwsze na moim podwórku polskim. Od razu sama sekwencja początkowa mi skojarzyła z rejsem Marka Piłowskiego bezpośrednio.
Nasza Atalanta.
Tak, nasza Atalanta. Ale nie tylko, że czarno-biały, że mamy wody w statku, ale no właśnie sam humor, tak? I ta nieporadność przy próbie dostania się na statek, no w rejsie mieliśmy Stanisława Dyma, który tam próbował jakoś wejść powiedzmy na gapę.
No, Jan Himmelsbach to nasz ojciec Szyld, w takim
wypadku. Tak. Natomiast właśnie a propos ojczówka, jeszcze jeden taki wątek bezporównawczy. Widzę dużą paralelę z postacią graną przez Juda Kersha w Fablemanach. I inicjację tam młodego Spielberga przez jego postać, takie wprowadzenie w świat marzeń, możliwości spełniania swoich marzeń i podążania za swoimi jego uczuciami. No i tutaj też bohaterka pod wpływem tej bardziej doświadczonej osoby zaczęła podążać ku swojej pragnieniu.
Zacznę od końca i przejdę do początku, a w międzyczasie mikrofon może trafić tu. Otóż, po pierwsze, podoba mi się krop z Fablemanami o tyle, że myślę, że Juliet, i to jest ważne, żeby to powiedzieć, myślę, że w innych okolicznościach życia ona by była artystką. To znaczy, to jest, ona ma tą wrażliwość, właśnie ten głód, tą ciekawość świata, form, obyczajów i tak dalej, które gdyby te losy inaczej potoczyły, myślę, że ona by była artystką, tak jak w pewnym sensie artystą jest właśnie ojciec Żył. On jest takim artystą życia. A przemowa w Fablemanach jest właśnie o tym, tak? Czy wiesz, jaką cenę zapłacisz, jeżeli pójdziesz tą drogą. Więc tutaj pewna zgoda. Natomiast co do rejsu, to zawieszam. W polskim kinie nie widzę jakichś takich wyraźnych nawiązań. W kinie światowym na pewno takim słynniejszym nawiązaniem, bezpośrednim, mocno wypowiedzianym, też bardzo pięknym wizualnie, jest film Leosa Caraxa pod tytułem Kochankowie z Pont-Neuf z Julie Binoche, 90 rok chyba, czy pierwszy. No to jest właściwie taki wiersz miłosny dla Jeana Vigo trochę, polecam. Emery Kusturica i Underground, przypomnę, że tam bohater lunkuje też pod wodę i też widzi właśnie pannę młodą. Tych nawiązań jest sporo, nic dziwnego. Powiem tak, ten film ma taką siłę wyrazową, że trudno na wielu. I przechodząc do początku, muzyka. Maurice Jobert, myślę, że kongenialny współtwórca tego filmu. To jest wczesny film dźwiękowy, pamiętajmy, tak? Kino od niedawna jest dźwiękowe. Sam Vigo nie miał doświadczenia za bardzo jeszcze z kinem dźwiękowym, tak? On się tylko jego uczył. Jest jego przemowa z 1931 roku, właśnie do tego DKF-u, gdzie mówi o tym, że do kina dźwiękowego trzeba podejść całkowicie naturalnie, że nie należy mówić, że to są jakieś dwie ery, tak? Że to jest kino nieme, a teraz się zaczęło kino dźwiękowe. On bardzo ładnej metafory używa, to tak jakby pytać poetę czy pisarza, czy napisał swój wiersz atramentem czy na maszynie. To jest nieważne, tak? Ważne jest to, jaki efekt się uzyskuje. I w tym filmie, tak jak pani zresztą powiedziała, jest taka fuzja kina niemego i kina dźwiękowego. Muzyka jest jego częścią. Ta duża fascynacja płytą gramofonową to jest czas eksplozji przecież mechanicznej reprodukcji dźwięku, prawda? I teraz ironia polega na tym, gryząca, okrutna, na szczęście pomszczona przez dzieje, polega na tym, że dystrybutor usunął całą tę muzykę Roberta z filmu, zastąpił inną muzyką, zmienił tytuł filmu z Atalanty na Płynącą Barkę. Płynąca Barka to był tytuł szlagieru tamtego czasu. Takiej piosenki miłosnej o właśnie o kochankach na barce. Więc to było taki brutalna interwencja w ten film. Włącznie ze zmianą tytułu, La Chambre Passe, tak się nazywa ta piosenka. I to było jak wyrwanie duszy filmu, bo ta muzyka naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo ważna, łącznie z całą warstwą dźwiękową. Co ciekawe, nigdy nie udało mi się trafić, chyba nie ma w ogóle jakichś na płytach czy innych nośnikach tej właśnie zmasakrowanej wersji. Może nawet lepiej, że jej nie widziałem. Ale to była wersja ze świadomością, której Vigo odchodził z tego świata.
Ja w ogóle nie słyszałam o filmie Atalanta przed wysłuchaniem pana podcastu, także dziękuję bardzo. No bo jest to przepiękny film, historia miłosna, widocznie bardzo nowoczesny, a też romantyczny, ale realistyczny jednocześnie, a jednocześnie też ja bardzo lubię realizm magiczny i bardzo mi się spodobał ten sposób, w jaki Ojczulek odnajduje że właśnie to jest taki realizm magiczny, że ona puszcza tą piosenkę, a on ją znajduje i tyle, bo poszedł jej szukać, więc ją znalazł. Ale jeśli mogłabym w ogóle o całym cyklu, bo widziałam wszystkie filmy też chciałam bardzo podziękować, dlatego że niektóre podobały mi się bardziej, inne mniej, ale bardzo na pewno fascynujące było zestawić swoje opinie i odczucia z pańskimi. Czekałam też bardzo na ten weekend i się nie rozczarowałam. Cienka Czerwona Linia to jest moje największe zaskoczenie, dlatego że byłam przekonana, że mi się nie będzie podobał ten film, a bardzo mi się podobał. I chciałam też podziękować Kinu Nowe Horyzonty, bo naprawdę jak usłyszałam ten odcinek, w którym pan mówił, że właśnie Kino Muranów i Roman Budek pana zaprosił, to byłam bardzo taka pełna zazdrości i rozczarowania, dlaczego nie Kino Nowe Horyzonty, tak się pojawiły. I też w ogóle właśnie te wszystkie stare filmy, które w tym roku są puszczane w Nowych Horyzontach, to bardzo, bardzo doceniam. I mam też właśnie pytanie, jeśli chodzi o cykl. Jeśli mogę, bo po pierwsze chciałam zapytać o najnowszym filmem na pana liście jest Good Time z 2018 bodajże roku i chciałam zapytać, czy nie było w ogóle filmów, które pana kusiły, nowszych, a jeśli były, to czy ma pan taką zasadę, że filmy, które obejrzał pan w ciągu ostatniego roku, po raz pierwszy nie mogłyby się znaleźć w tym topie. Kolejne moje pytanie to jest, czy znalazły się tam filmy takie tak trochę programowo, to znaczy, czy zależało panu na jakiejś reprezentacji na przykład danego reżysera, bo wiem, że przy okazji Bastera Keatona na przykład pan się zastanawia, czy to ma być generał, czy Sherlock Junior. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to czy są filmy, które pan lubi, kocha, które przynoszą panu wielką radość, ale nie uważa ich pan za wystarczająco dobre obiektywnie, żeby się znalazły jednak tak dobie. I ostatnie, to wspomina pan na koniec tego odcinka ostatniego, że myślał pan też o innych listach, więc chciałam zapytać, czy będą.
Bardzo za wszystko dziękuję, co pani powiedziała. Cieszę się też, że ten cykl powstał. Naprawdę, ja też się z tego bardzo cieszę, że ten cykl powstał i że ma taki piękny finał. Ja nie miałem takiej precyzyjnej metodologii robienia tej listy poza intuicją i przekonaniem, że chciałem, żeby ona odzwierciedlała nawet tą moją przygodę z kinem, tak to muszę nazwać, tak? Czyli jakby, żeby pokazywała faktycznie to, co dla mnie było pozostaje najważniejsze. Co do nowych filmów, tam już odbyła się cała dyskusja na Facebooku na ten temat. Ja pokazałem nawet liczbowo, że nie jest tak źle, że jest dosyć dużo też nowych filmów. Są też spragnienia miłości, jeżeli chodzi o filmy z lat 2000. Jest wspaniały, wciąż za mało znany. Podkreślam, bardzo wysoko, chyba na, nie wiem, nie pamiętam, w 14 miejscu. Film Jamie'ego Di Gregorio, czyli Obiad w środku sierpnia. Znowu, film absolutne arcydzieło dla mnie, tylko że mało, jakoś mało znany. Odpowiem. Czuję, że zrobienie tej listy też było niewystarczające, że potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa lista, może jakiś taki encore, że tak powiem, jakiś bis, bo to jest jak rozwidlające się drzewo. No, powrót do tych filmów prowokuje potem powrót jeszcze do innych filmów, prawda? I teraz sobie myślę, że no, że tak, że przydałaby się taka druga lista, trochę takie jej odbicie, prawda? Tego, czego może zabrakło, co może jest trochę inne. Więc ja na pewno jakąś listę zrobię, tylko myślę, jak do tego podejść. Szczerze mówiąc, w pierwszej kolejności planowałem zrobić listę może, nie wiem, na przykład 50 najlepszych filmów dokumentalnych, bo to, bo mam wrażenie, że filmy dokumentalne często są spychane, prawda? Mimo, że u mnie wysoko jest cienka niebieska linia, to już podkreślam, niebieska dokumentalny film. Ale to chyba będzie najprędzej zrobione przeze mnie, właśnie ranking dokumentów. Ja też nie jestem fanatykiem rankingów, chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie. Bardzo lubię listy, lubię je robić, ale nie lubię takiego typu emocji, które czasami te rankingi wywołują. Znaczy właśnie, dlaczego coś jest, prawda, oczko wyżej, niżej, dlaczego... No, odpowiedź jest taka, ta lista w najlepszy możliwy sposób, ja to potrafiłem zrobić, odzwierciedla moją miłość do kina, moją też historię poznawania tych filmów. No, tak najkrócej to ujmując. A czy są takie filmy, które są, powiedzmy, nie wiem, obiektywnie słabe, ale które ja bardzo, bardzo lubię? To jest trudne pytanie. Może zaraz coś mi przyjdzie. No, to zależy, jaką też gatunkową miarę. No, nigdy nie powiem o filmie na przykład, no nie wiem, Ja cię kocham, a ty śpisz, komedii romantycznej z lat 90., że to jest arcydzieło. Jest to film, który widziałem 20, może 5 razy. Bardzo lubię ten film. Bardzo go lubię, tak? Jak tylko go widzę, to się uśmiecham i zawsze go obejrzę do końca. Czy nazwę go wybitnym dziełem sztuki? Nie, ale to się trochę nie wyklucza. Więc takie filmy są, takie... Ja nie chcę mówić guilty pleasures, bo jestem wrogiem tego, żeby to nazwać guilty, ale są takie filmy. No, przede wszystkim chyba niektóre właśnie hollywoodzkie produkty, które jednak mają w sobie to coś troszeczkę więcej, no, tak bym powiedział. Ale bardzo dziękuję. Chyba tutaj tej już... Tutaj nie powiem, co? Tak,
proszę. Chciałem zrobić Sonia Rady, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła realizacją Polsko-Po. Podobnie ostatnim razem Ziemię obiecaną oglądałem, że byłem tak zaskoczony, że w tym okresie można było takich środków użyć i takie efekty osiągnąć. I gdzieś mi się w tej dyskusji i w czasie samców dwie kwestie nasunęły, że do jakiego stopnia Vigo próbuje w ogóle odsunąć rodzinę jako taką strukturę, bo ta rodzina weselna stoi na brzegu, oni są jak truby, oni się nie ruszają. Tam jest taki ciach nożem oddzielenia, tu jest statek, nasz świat, tu jesteście wy już wy pozostajecie tam statyczni, to nas nie interesuje. I tak samo na tym statku też te relacje są takie ciasne, jak on opuszcza ten statek i zwiedza miasto, to nikt tam nie szuka innych ludzi, tylko per se miasto. I co tam się dzieje? Są też te koty. Mogło być na przykład dziecko, ale nie ma, więc na ile ten obraz jest progresywny. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że trochę jak sobie przyszły do głowy inne francuskie filmy, trochę późniejsze, jak Cleo od 5 do 7, czy nawet tam 400 papów, gdzie te wydrówki po tym mieście są takie bardzo dynamiczne. I tutaj to miasto jest takie, no jakby miało zęby, bardzo brutalne i takie drastyczne w tych wszystkich kwestiach. Natomiast w tych późniejszych filmach ten efekt miasta słabo, ono było jakby bardziej, wydawało się przyjaźniejsze, już nie było takim złym miejscem i nie wiem, czy to też tak twórcy próbowali oswoić publiczność z tym, że faktycznie te wątki miastowe są takie do ogarnięcia.
No, bardzo się podoba ta metafora, że miasto ma zęby w tym filmie, to prawda. Ja myślę, że my czasami zapominamy, jakim brutalnym tworem jest miasto. Znaczy tak, żyjemy w czasie, który rozmiękcza bardzo tą świadomość, ale wystarczyłoby... Znaczy, szeroki temat, ale miasto jest nadal przestrzenią wielkich nierówności, jest nadal przestrzenią przemocy, tyle że prezentujemy je jako często przyjazne i piękne i lśniące. Pogodziliśmy się często może właśnie z tą naszą miejską kondycją. co do Vigo i rodziny, no myślę, że najlepszą puentą jest ten ostatni napis, jaki się tutaj pojawił, czyli dedykowany Louise Vigo, czyli córce, prawda? Tej córce, która przeżyła swoich rodziców, straciła ich tak naprawdę w wczesnym dzieciństwie, ale walczyła i doprowadziła do tego, że film jest w tej formie, w jakiej jest, więc tragedia tej rodziny, no trzeba to wyraźnie powiedzieć, no, to była rodzina dotknięta tragedią, no śmierć ojca w tym więzieniu naznaczyła wszystko później, łącznie z zerwaniem, tutaj pan to świetnie odczytał, niemalże jak psychoterapeuta, zerwaniem z matką, po tym, kiedy matka Vigo związała się z innym mężczyzną, bo dla Vigo jakby to nie było do zaakceptowania, że po tej śmierci Miguela ona zdecydowała się na jeden związek. Przecież tam w ogóle ta relacja była bardzo skomplikowana między nimi, też jako synem i matką. Więc tak, on gdzieś chyba z jednej strony jest jakby cały czas w świadomości tego, to jest postać jak Hamleta, bo to jest dla Hamlet ma tą świadomość, że jego ojciec został zamordowany, no i tak, co teraz zrobić, tak, jak się zemścić na tym świecie. No to jest trochę kondycja Vigo, on jest taką postacią niemal hamletowską w tym. Także tak, jest coś takiego, że właśnie się wyzwoli z tych okowów, a z drugiej strony jest to, że tworzy się ta nowa rodzina na naszych oczach, prawda? No jeszcze tego systemu nie widzimy, ale w życiu Vigo ono było. Właśnie Louise Vigo, która tutaj się pojawia. A co do miasta, to ja myślę, że tak jak mówię, my zapominamy o tym, jakie ono wciąż potrafi być brutalne, jakie wciąż potrafi być nieczułe. Natomiast no, też pamiętajmy, że miasta na przełomie XIX wieku aż do lat 30. No, to często były przestrzenie no, od Londynu Dickensa, tak jakby przerażających w ogóle kontrastów i odsyłam do Ziemi Obiecanej, tak? To jest portret miasta, zresztą tam ojciec Elizabeth Łozińskiej mógłby być postacią, no bo jest przecież był właśnie fabrykantem wtedy. No to jest portret miasta jako też maszyny, która ma bardzo ostre zęby. Więc szeroki temat, ale cieszę się, jak mogę poruszyć. Proszę bardzo. No, w tym momencie właśnie dyskusja trwa tyle, co sam film, to jest zawsze magiczny moment, jak Kamil wie, że na webinarach wtedy jest gong, że tak naprawdę wtedy zaczynam. Proszę bardzo.
Myślę, że warto też w tym kontekście wspomnieć La Strada, która bardzo mocno nawiązuje do tego filmu, tak? I ten domokrążca jako prototyp szalonego w La Stradzie i ta trupa, która wędruje, nie jest stabilna, osadzona, tak, z jakimiś takimi artystami ulicznymi. I myślę sobie, że oglądałem ten film i cały czas gdzieś mi się La Strada odtwarzała. I myślę, że warto ten film też wspomnieć.
Brawo, to jest swoją drogą na tej dyskusji w kinie Muranów też ktoś o tym wspomniał. Ja myślę, że to jest prawie 1:1. To znaczy Gelsomina, Giulietta Masina, Szalony, amerykański aktor, prawda? Chyba tam. I sam, no sam pan jest bardziej brutalny na pewno niż ten mąż, ale tak, to jest taki świat. I też ta cyrkowość jakaś, właśnie to.
No,
nomadyczność, scena na plaży oczywiście, tak. I woda, coś dla Kamila, woda na końcu też. Ktoś jeszcze na samej górze, tak? Proszę bardzo. Może po drodze zahaczy pana. Dobrze.
Wspomniałeś, że Jean Vigo umierając miał świadomość, że to, co stworzył, zostało zniszczone przez producentów. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym, jak doszło do rekonstrukcji i czy film, który właśnie obejrzeliśmy, rzeczywiście jest tym, co Vigo chciał stworzyć i jak wiernie on został odtworzony?
Tak, właśnie nawet szukałem tutaj cytatu. To jest też jeden z tych wielkich paradoksów tego życia, że on bardzo wcześnie był przekonany, że wcześniej umrze. To, że ta jego chorowitość też się do tego oczywiście przyczyniła. Natomiast autor tej książki nawet pisze o tym, że gdzieś on miał to było niemalże życzenie śmierci, tak? Właśnie, żeby umrzeć też młodo, jak ten ojciec. To jest skomplikowana sprawa. Kwestia rekonstrukcji jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo to są dekady pracy. Najważniejszy jest jeden fakt, że w trakcie już, kiedy Vigo żył pod koniec jego życia, zgromadziła się wokół niego grupa wiernych fanów, tak powiedzmy. I to byli całkiem wpływowi miłośnicy jego twórczości. To byli dziennikarze, krytycy, Jeanne Villac także, właśnie reżyserka. Więc ci ludzie wiedzieli, że wersja, która jest grana w dystrybucji, jest wersją skrzywdzoną, skrzywioną, złamaną. Oni wiedzieli, że ten film powinien wyglądać inaczej. Już wtedy zaczęli też gromadzić wszelkie archiwa, w sensie pisma, Vigo i tak dalej, bo wiedzieli, że, no, no, że ten film należy zrekonstruować. Jeszcze chyba tuż po śmierci Vigo, albo tuż przed jego śmiercią, teraz to nie chcę skłamać, ale odbył się pokaz jednorazowy takiej kopii, która na podstawie scenopisu, pamiętajmy też, no jednak film, zwłaszcza powstający w wytwórni tutaj jego mało, jednak dał te pieniądze na film, no on jest zbudowany całą tą administracją, tak, która spisuje, prawda, sceny, jest dużo dokumentów, które po prostu umożliwiają taką rekonstrukcję. Więc odbył się taki pokaz właśnie jednorazowy, bo Gaumont powiedział, że to tylko ze względu na właśnie tragiczne okoliczności, że przyjaciele mogą sobie taki pokaz zrobić, natomiast warunkiem było, żeby ta kopia była potem zniszczona, żeby nie było konkurencji dla tej okaleczonej. No ale jeżeli, pamiętajmy, ta śmierć, ona miała też w sobie pewien taki niemal mityczny wymiar, była bardzo romantyzowana. Odejście Vigo natychmiast sprawiło, że konsolidacja grupy krążącej wokół niego nastąpiła błyskawicznie, bo oni wiedzieli, że muszą jakoś go, w cudzysłów, pomścić. Więc ta książka Salesa powstaje, ona powstaje też partiami, ale ona powstaje też wcześniej. No, po drodze jeszcze była wojna. Wojna zamroziła te wysiłki. Pamiętajmy, że potem Francja się zbiera. Henri Langlois, czyli założyciel Cinémathèque, był jedną z osób, które po wojnie, pod koniec lat 40., kiedy już przeszła, że tak powiem, wielka historyczna burza, powiedzieli, słuchajcie, no musimy coś z tym zrobić, musimy zacząć rekonstruować Atalantę. Rok 50. jest kluczowy, bo wtedy powstaje taka wersja, wówczas nazywana pełną. Znowu, scenariusz, scenopis, dokumenty Vigo, pamięć ludzi, którzy pracowali w tym filmie, wciąż była żywym źródłem. Ale ta wersja jeszcze nie była wciąż integralna. W 90. roku, dzięki wysiłkom córki, zrekonstruowano całość. To, co wiemy, to, co możemy powiedzieć, że jest to film możliwie jak najbliższy intencji Vigo. Czy wszystkie ujęcia są dokładnie w tym miejscu? Jak ktoś z Państwa ma bystre oko, to zobaczy, że są tu pewne nieciągłości montażowe, tak, są tubą do adaptera, raz jest, raz jej nie ma, czy do gramofonu, przepraszam. Więc tam są takie nieciągłości. Ale tak, możemy spokojnie stwierdzić, to jest taka Atalanta, która jest, no, prawie że taka jak Vigo. Pewnie ją zamierzy, może są jakieś mikroróżnice. Proszę.
Ja bym chciał tylko wspomnieć, że istnieje polska Atalanta i to jest film Ludzie Wisły w reżyserii Aleksandra Korda.
Brawo.
On został chyba tylko 4 lata po premierze Atalanty. I...
Brawo. Możemy tak powiedzieć, chociaż tak, znaczy myślę, że Ford na pewno znał legendę Atalanty. Nie wiem, w której wersji, czy w ogóle ją widział, ale to też ktoś właśnie wspomniał na rozmowie w Bolanowie, więc tak. Zgoda. Pewna i tutaj. Z tym, że no, jest to bardzo różny film też, powiedzmy, tak? On jest o wodniakach na Wiśle, to się zgadza, ale no, ujęć podwodnych tańczącej panny młodej to nie znajdzie.
Ja tylko może dopowiem, bo to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo że tej wersji filmowcy tak naprawdę, wielu filmowców nie mogło oglądać tej wersji, ale oni czerpali inspirację tak naprawdę pośrednią, to znaczy przez z Renoira, z Carnet, którzy widzieli tą wersję jakby pierwotną i jakby w ich stylu było widać styl Vigo i oni uczyli się tego stylu bardzo pośrednio, ale mimo, że ta wersja nie była dostępna, to ją w kinie w nowej fali i później ją bardzo widać. I jeszcze druga rzecz, to jeszcze bym wrócił do tego aktorstwa, bo tam dużo tych scen nie było, tak jak było już mówione, nie było tam tak do końca scenariusza takiego stricte, znaczy on był, ale nie jakiś tam i dużo tych scen było improwizowanych tak naprawdę i tu widać tą choćby doskonałość Michela Simona i ja dopiero sobie zdałem sprawę, że przecież to jest ten sam aktor, który grał choćby w Panice bodajże, Julien de Rock. Tam też jest właśnie ten wątek przytłaczającego społeczeństwa czy miasta, więc też.
Tak, Panik to jest genialny już powojenny film. No w ogóle myślę, że mam na długą karierę. Powiem jeszcze tylko te tytuły, że tutaj ten film powstaje dokładnie w czasie takim szczytowym dla niego w latach 30. Są trzy role Michela Simona, które właśnie pokazują całe jakby spektrum klasowe też. Bo jest film Renoira według powieści Emila Zoli, czyli Suka, La Chienne. Jest Boudouze, Wód wyratowany, gdzie on jest kloszardem. W Suce z kolei był mieszaninem, który na naszych oczach, jak profesor Unrat w Bohitym Aniele, się starcza. No a tutaj jest właśnie tym Żylem, więc on był wtedy takim aktorem, który jakby pokazał całe spektrum tej klasowej, klasowego wymiaru Francji. Nie widzę już kolejnych rąk. Ostatni, tak, proszę.
Tak, bo mam wrażenie, że nie jestem w stanie po prostu usiąść od wrażenia, że pojawi się tutaj być może nawet tylko archetyp, bo nie przypominam sobie jakiegoś trzeciego przykładu, taki bardzo sąpliwy motyw w kinie, czyli woda jako rykowisko, miejsce rykowiska, gdzie dochodzi właśnie do takiej rywalizacji pomiędzy mężczyznami, w taki antywistatny sposób prężących muskuły metaforycznie, a czasami niekoniecznie metaforycznie. Z jedną kobietą. To się ciągle powtarza w kinie, mam wrażenie, że to jest nóż w wodzie, że to jest Titanic.
Ale kto poza Żanem pręży te muskuły, bo ojciec Żyły to nie.
Wydaje mi się, że sam fakt, że wywołuje Żana właśnie jakby taką reakcję i sam wywołuje tą konfrontację, już jest jakimś znamieniem właśnie tego. Wydaje mi się, że więcej niż raz trafiłem na jakieś analizy właśnie krytyczne, które nawiązywały do tego motywu. Dlaczego to jest właśnie ta woda, dlaczego jakby właśnie często statki na wodzie są taką właśnie przestrzenią do takiej czasem rywalizacji, czasem nawet przemocy. Nie w tym filmie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie taki być może nawet archetyp tego wzoru, bo jak już mówiłem, nie przypominam sobie wcześniejszego przykładu.
Znaczy, to tyle się nie zgodzę, że ja tej rywalizacji nie widzę. Ja widzę tę rywalizację między Żanem i sprzedawcą, to na pewno. Ale tak, no, jest wiele filmów, w których to się...
No też ona też odbywa na statku w tym momencie.
To tutaj się mogę zgodzić, prawda. Dziękuję bardzo. Profesor, bardzo dziękuję za cały cykl. Trudno uwierzyć, że tak szybko te kilka miesięcy minęło. Bardzo dziękuję jeszcze raz kinu, bardzo dziękuję Państwu, że to wszystko było możliwe i mam nadzieję, że spotkamy się przy podobnych okazjach, bo mam nadzieję, że uda się kolejne listy jakieś sporządzić, może że dojdzie do jakichś kolejnych współprac. To było spełnienie marzenia i powiem tak, to będzie bardzo trudne do przebicia, także dla mnie, bo pokazanie 10 ulubionych filmów na tak wspaniałych warunkach, z taką publicznością, trochę z panu zaczyna mieć taki smutek, że to po prostu nie do przebicia, więc bardzo, bardzo dla mnie ważny czas. Dziękuję. I tylko mała wiadomość dla obecnych patronów i patronów, bo jesteśmy umówieni na to nasze patronskie piwo, więc spotkajmy się na zewnątrz tutaj. Daję znać, bo trochę minął czas tamten rezerwacji, ale może nas przyjmą. Także raz jeszcze kłaniam się wszystkim tutaj obecnym, bardzo dziękuję. Zapraszam do słuchania podcastu i mam nadzieję do zobaczenia. A Atalanta jeszcze na Nowym Horyzontach się pojawi, więc możecie na końcu polecać znajomym, jak to jest. Bardzo dziękuję.